Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 601. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Juliusz Konczalski, aka Jules Sun. Witaj, Juliuszu.
Witaj, Damianie, witajcie, drodzy radiosłuchacze, Fantasmagierianie, czy jak to?
No, jest na pewno też dużo nowych słuchaczy, bo nam przybyło po ostatnim jubileuszowym odcinku, więc mam nadzieję, że wszyscy nasi nowi słuchacze zostaną na dłużej, no i pozdrawiamy tych starych. Ja chciałem powiedzieć już, że się cieszę strasznie, że znowu nagrywamy taki normalny odcinek, bo bez mała licząc, to właściwie miesiąc od naszego ostatniego wirtualnego spotkania minęło. Więc dużo się zmieniło, dużo gier zaczęliśmy grać, dużo filmów, seriali obejrzeliśmy.
Ja raczej nie oglądam, stare, szczerze powiedziawszy.
No wiadomo, że ty idziesz na rekord, przecież Księga Guinnessa czeka na te wszystkie twoje gry, które przeszedłeś, ale ja to muszę wspomnieć w takim razie, że z pewną taką dozą nieśmiałości zacząłem oglądać serial Fallout i okazał się być absolutną rewelacją. Po prostu wszystko, co chciałbyś widzieć w takiej adaptacji gier wideo, jest tam. Czyli oddany duch absolutnie gry, świat, no to jest taki ten świat raczej z Bethesdy bardziej znany, więc, ale wszystkie te elementy, które znamy ze świata, nie? Bo ty przyszedłeś rzeczywiście i Fallouta 3, chyba New Vegas, nie wiem, w czwórkę chyba też grałeś, tak?
New Vegas. Fallouta trójki chyba nie przeszedłem, Fallouta czwórki na pewno nie przeszedłem.
A widzisz, bo ta czwórka jest taka najlepsza, znaczy nie że najlepsza, ale ona już była na nową generację wtedy, nie wiem, to już był PlayStation 4, Xbox One, więc ta gra ładniej wyglądała, te armory były bardziej błyszczące, gra była bardziej rozbudowana. I zresztą w ogóle te elementy, te motywy z Bractwem stali, no to było coś pięknego, te maszyny latające, te takie no potężne, ciężkie, ale jednak unoszące się w powietrzu, ja bym nazwał cepelinami, ale co to jest naprawdę, to już nie pamiętam, ale to były fantastyczne motywy i to w tym serialu jest. Zresztą ten serial jest, no moim zdaniem, jakimś takim objawieniem, bo w dobie tego, że już narzekamy na to, że coraz gorsze są te seriale, coraz mniej jakby tego mięsa serialu, jakby nie idzie się, jak to powiedzieć.
Ja mam tutaj, wiesz co, jedną uwagę, bo ja od razu, jak widzę te takie pozytywne, mega pozytywne recenzje, to gdzieś zapala mi się jakaś żółta lampka i wiesz, jak nawet widzę Bernarda, który po prostu się rozpływa nad genialnością tego serialu i wielu innych, też nie tylko jego, ale wielu innych internautów, to z automatu mam jednak takie przekonanie, że no troszeczkę to może jednak inaczej wyglądać, że wiesz, że...
Ale wiesz co, jestem w ogóle pod wrażeniem tego, że ten serial nie tylko nie podzielił fanów, no nie, Fallouta serialowego na Fallouta, wiesz, jednak zagrajcie gry, bo tu jest ten prawdziwy Fallout, co tak naprawdę napędził popularność ponowną gry, i do tego stopnia, że nie ma znaczenia, w którą część Fallouta zagrasz. Czy to nawet jest ten Fallout 76, nie? To takie bide MMO. Czy to są te klasyczne Fallouty, pierwsze z modami. Czy nawet ten Fallout Shelter. Po prostu ten świat tak się spodobał ludziom, którzy wcześniej nawet nie zagrali Fallouta, że automatycznie chcieli pobyć w nim dłużej. A to, co udało się, bo to są w ogóle producenci, ja nie pamiętam nazwisk, no tylko mi zostało to, że to są producenci takiego serialu, na pewno go znasz, Westworld. Który miał fenomenalny pierwszy sezon.
A ty już obejrzałeś całego tego
tak.
Fallouta?
To jest 8 odcinków i historia jest kapitalna. I wiesz, jest wszystko zgodnie ze sztuką, i ty byś docenił jako kulturoznawca, też filmoznawca, że to jest zrobione ze sztuką tego, że postacie, które poznajemy, a tam jest tam powiedzmy 3 czy 4 takie główne postacie, bo te wątki się przeplatają, one się później łączą, no nie, żeby na końcu znowu gdzieś taki, mieć jakiś punkt odniesienia, nie? No, jak to się wszystko zawiązuje, ale te postacie przechodzą to, co powinna przejść w utworze postać, czyli tą przemianę. I tą główną bohaterką, taką najgłówniejszą jest Lucy, właśnie z tego skrypty 33. I ona na początku jest taką, jak sobie wyobrażałeś, nie wiem, te postacie, nie wiem, pamiętasz taki fantastyczny film Blast from the Past, o rodzinie, która żyła właśnie w takiej krypcie, w takim jednorodzinnym bunkrze. I po iluś tam latach wychodzi, no nie? I jest taki wychowany przez tych rodziców, taki grzeczny, miły, serdeczny, wyznającą zasadę, że nie rób drugiemu, co by nie ma, albo traktuj innych, jak sam chciałbyś być traktowany, ale później ten świat, ten to pustkowy, ten wasteland, nie? No jednak cię zmienia. Ale też zmienia tak, że nie robi z ciebie od razu bandyty, tylko no, po prostu to jest kapitan. Zresztą ja bym chciał w ogóle wrócić do tego serialu, jak już go obejrzysz, bo ja polecam tobie nawet, żebyś z małżonką obejrzał, bo on jest tak zrobiony, że on się spodoba absolutnie każdemu.
A ty
każdemu.
Z małżonką obejrzałeś?
Moja małżonka nie wiedziała, że po prostu ja postanowiłem zbingować ten serial dosyć namiętnie i ja myślę, że
czyli
ja w ogóle
tak naprawdę
do niego wrócę.
Moja małżonka ma być takim tutaj królikiem doświadczalnym, a twoja jakby, twojej się udało, ją oszczędziłeś.
Czy chcę wykorzystać to, że jesteś taki, z pewną taką dozą nieśmiałości podchodzisz do tego, żeby obejrzeć ten serial, bo wiem, że bardzo dużo seriali oglądasz właśnie z swoją drugą połówką i uważam, że ten serial, mimo klimatu, mimo że to jest taki postapokaliptyczny serial, nie, który wydaje, wiesz, on jest totalnie, idzie w innym kierunku niż The Last of Us. The Last of Us jest ciężkie, mroczne, nieprzyjemne w wielu aspektach, tak? Tutaj masz ten klimat Fallouta oddany w 100%, bo masz i ten humor, i tę taką parodię tego świata, nie? Masz takie lata 50., gdzie troszeczkę ta technologia poszła ciut do przodu bardziej, jednak jest ta sama ta estetyka tego art deco, tego wszystkiego. No a później masz te 200 lat później i ten świat rodem z Mad Maxa, ale też nadal bardzo różnorodny, no bo nie tylko masz gości, którzy właśnie są tymi Ridersami, no ale masz różne społeczeństwa, no jest super. Więc ja tutaj zakończę i jak obejrzysz ten serial, myślę, że w następnym odcinku to już będzie taki specjalny segmencik, zrobimy, no nie, fani serialowego Fallouta, bo naprawdę kilka ról, właśnie ta Lucy, którą gra Ella Purnell i chyba tego i te Gula, no nie chcę tutaj za bardzo zresztą Gula, to nie jest żadna zdrada, nie? Gra, niech tutaj tylko spojrzę na to nazwisko.
Tego bez nosa.
Tak, Walton Goggins. Aktor, którego ja w ogóle najbardziej to cenię i uwielbiam za rolę w Justified. Nie? Gdzie to takiego głównego antagonistę i to jest świetny aktor i naprawdę polecam. Więc to jest taka moja polecajka serialowa. Nie wiem, Juliuszu, czy ty w takim razie, jak otworzyliśmy od popkultury, czy coś widziałeś takiego ciekawego, obejrzałeś?
Nie, no bo jakby, jak sam zauważyłeś, ja idę na rekord i tak, wiesz, jakby chcę kończyć te gry, w które gram, więc jakby na tym się skupiam. Nawet ostatnio pomyślałem, że, bo tak nie jestem pewny, czy gra, którą teraz gram, o której będziemy dzisiaj pewnie rozmawiać, to czy ją skończę w kwietniu, bo tak, wiesz, tak wydaje mi się, że powinienem ją skończyć. To nawet myślałem, żeby zrobić taki skok w bok i szybciutko dokończyć kampanię w Tekkenie, żeby już zaznaczyć. Znaczy wiesz, ja skończyłem jeszcze Open Roads, nie?
A coś słuchałem właśnie, że bo w ostatniej Polskiej Kronicy Gier rozmawialiście z Rafałem Szychom.
Tak. On mnie zainspirował, że tak powiem, do skończenia, bo to była szybka, wiesz, krótka gra, więc pomyślałem, no to
i to jest Annapurna, więc powiedzmy, wydawca jest taki, że powiedzmy wyselekcjonował ten tytuł, a dwa, że
ale przeczytałem komiks. Mhm.
To później opowiemy za chwilę o Open World, nawiążemy, ale powiedz mi, co cię skłoniło do czytania komiksów w takim razie. Bo komik masz zacny, ale klasyk.
Tak, znaczy wiesz co, no bo dawno nie czytałem komiksów i słuchaj, i kupiłem sobie... Czekaj, bo jeszcze ci tu coś pokażę. Jeszcze ci jedno.
Państwo tego nie widzą, ale my to już mamy najnowsze
technologii.
Państwo
tego nie widzą, ale my to wszystko widzimy tutaj, stary. Bo jeszcze mam jeden komiks.
Za paywallem na naszym Patronite specjalny link do tego, żeby oglądać wideo podcast.
Dokładnie.
Wiesz co, ja kiedyś myślałem o tym, że sobie podobny komiks do tego, co kupiłeś, ale uważam, że on tak z dwa tygodnie temu, to by się go fajnie czytało.
Niekoniecznie, stary, bo to jest w ogóle nowa rzecz. Kurde, nikt teraz nie wie, o czym rozmawiamy.
Nie no, ja powiedz tylko, czy to jest cała opowieść od początku do końca z nowym i starym?
Od początku do końca, tak.
Tak.
No ale wracając do, wiesz, do tego, co przeczytałem, no więc odpowiadając na twoje pytanie, w który komiks chciałem, dlaczego komiksy, wiesz? Jak pewnie pamiętasz, nawet napisałem na naszej grupie, żeby Rafał coś nam polecił, mi dokładnie, żeby coś polecił, jakiś komiks dawno nie czytałem, bo tak mi coś stknęło, że wiesz, że w sumie tak tylko gram w te gry i tak to moje życie jest takie płytkie pewnie dla niektórych. I stwierdziłem, że wiesz, że może coś warto by było przeczytać, a że Rafał zawsze ma bardzo ciekawe komiksy na tapecie, dużo tego czyta, jest w stanie polecić naprawdę wartościowe rzeczy. Pamiętam kiedyś na którymś tam podsumowaniu roku mówił o tym komiksie Potwory, który ja oczywiście wtedy kupiłem instant, wiesz, instant buy, ale tak naprawdę nie przeczytałem go od razu i później po jakimś czasie go przeczytałem i naprawdę to był fenomenalny komiks, znakomity. No i teraz tak pomyślałem, że wiesz, że właśnie go zapytam. No i on mi polecił między innymi. Znaczy ja w ogóle to chciałem ten zabójczy żart, to już zdradźmy.
A ty się pewnie zainspirowałeś troszeczkę tym, znaczy nie, że zainspirowałeś się, ale Joker ten z dwa, nie wiem jak się nazywa, chyba Part 2, tak?
Folie Du, czy coś takiego.
No, z Lady Gagą i Joaquinem Phoenixem.
Ekstra wygląda trailer.
To
mówię, natomiast wiesz co, nie, no ja już w ogóle... Ja już w ogóle tego wiesz, tego ten zabójczy żart miałem na tapecie już od dawna. Tylko po prostu, wiesz, nie było okazji, więc teraz akurat musiałem zamówić jakąś tam książkę dla córki, jakąś tam lekturę, to pomyślałem, to od razu sobie coś tam domówię, nie? No bo żeby nie było kosztów wysyłki. Tak, tak. Więc zamówiłem. Więc zamówiłem
50 zł do domu, bo idę w przesyłki.
Tak, a wyszło 300, nie? W każdym razie, no i wiesz, napisałem to Rafał, on tam polecił mi drogę, polecił ten, nie pamiętam w tej chwili tytułu, czekaj, ten no taki
jest
cyberpunkowy
jeszcze Gun
komiks.
Honey, bo widziałem, że jest Gun Honey. Tam
Gun Honey, stary, Gun Honey kupiłem, bo wszedłem na jego bloga i zobaczyłem tam zdjęcia, no i mi się spodobało, nie? Ale tak jak później zobaczyłem, tak jest taka scena, stary, nie wiem, czy takie słowa tu są dozwolone, stary, u ciebie, bo tam jest taka scena, wiesz, przeglądam sobie ten komiks, nie, tu ładnie narysowane dziewczyny, super, ekstra, otwieram jedną stronę i nagle, stary, scena, kurde, i tak sobie myślę, ja pierdzielę, co to jest w ogóle,
ja
nie?
Ja ci powiem, że to jest taki komiks typu pulp, nie, takiego
no
pulpowego.
Ja tak się spodziewałem.
I tam jest
tego
dużo
się nie spodziewałem,
takiej erotyki, dużo akcji, sensacji. I znaczy, ja moim zdaniem tam jest troszkę dużo też fiksacji chyba autorów na punkcie przebierania się, nie? I tam jest dużo takiego, wiesz, przebierania się za inne postacie, wcielania się w inne postacie i później krzyżowania tego wszystkiego. Jest nawet taka ta seria poboczna, ale generalnie ten Gun Honey to jest taki faktycznie taki komiks, taki męskie kino z odrobiną tego erotyzmu, dużo strzelania, takiej akcji. No ale ja nie wiem, w ogóle nie wiem, czy akurat w tym wydaniu, co masz, ale chyba jest w każdym, to nie wiem, czy zauważyłeś galerię alternatywnych okładek.
Tak, tak, jest.
I one są przepiękne, bo niektóre są rysowane tam w jakimś klasycznym stylu, później są narysowane w takim stylu jeszcze inaczej, znaczy nie chcę tutaj to bardzo wchodzić w szczegóły, bo też nie chcę sobie, są też zdjęcia, nie? Jest na przykład jakaś aktorka, która cosplayuje i się wciela, więc to jest bardzo ciekawy. Ciekawy ten materiał do, powiedzmy, oczami czytania, tak, takiego większego niż normalnie.
No ale właśnie i między innymi kupiłem, wiesz, i ten zabójczy żart już przeczytałem, nawet przed nagraniem kończyłem, wiesz, końcówkę. Zacna rzecz, świetnie narysowana przede wszystkim i wiesz, i bardzo mi się podobał. No ale nie wiem, nie podejmuję się powiedzieć czegoś mądrego. Wiesz, pewnie to jest tam czytając te różne wstępy, bo tam jest wstęp Tima Sale i jeszcze jest później taki fragment tego rysownika, już wleciał mi z Brian Boland chyba, tak się nazywa. No i wiesz, i oni tam oczywiście piszą o tym, że na przykład Brian Boland, że między innymi kolorystyka tego komiksu się zmieniła, wiesz, on był od na nowo pokolorowany i on też tam mówi o tym, jak był rekonstruowany, wiesz, te plansze czarno-białe były rekonstruowane, po prostu oni gdzieś tam musieli ze starych kolorowych wersji na nowo odtworzyć, bo nie mieli tego, więc wiesz, pewnie podejrzewam, że tam jest dużo takich smaczków dla kogoś, dla takiego Rafała na przykład, nie? Który jest bez wątpienia takim komiksoznawcą, który, tak. Wiesz, który może się tutaj odnaleźć wiele takich rzeczy, natomiast z mojego punktu widzenia, to wiesz, to takim czysto eskapistycznym, w takim czysto eskapistycznym kontekście po prostu przeczytałem, bardzo mi się spodobało.
Znaczy to w ogóle to
super
jest
komiks.
Komiks, który ja super pierwszy komiks. Raz oczywiście odkryłem.
Świetna
jak wszyscy.
Końcówka jest tego komiksu.
Tak, no tam jest ten zabójczy żart na końcu, nie z latarką. Tak. Ale dla mnie to jest ciekawe, że ja do tej pory mam to wydanie z TMS-em, które wydane, no jak wszystkie wydania wtedy, na papierze toaletowym, czyli taki im bardziej brązowy, tym te kolory tym po prostu lepsze, no nie? I oczywiście musi być tak, że czujesz go pod palcami, więc od razu jak, wiesz, parę kartek przewrócisz, to tak.
Wiesz, ja mam parę komiksów, Ja mam parę komiksów stary tego TM Semik, no to wiesz, no to tam rzeczywiście czuć, wiesz, to nie jest taki, bo teraz to jest taki kredowy papier, tak. Wszystko jest takie, wiesz, takie super, takie, wiesz, no to jest świetne, nie? To jest świetnie, że to jest tak wydane, ale oni też między innymi mówią o tym, że tam są te takie, wiesz, w tych starych komiksach, starych tam są takie czasem, ponieważ one były drukowane gdzieś w różnych jakichś gazetach i tak dalej, to są te rastry, takie kuleczki, nie?
Tak, te kolory.
Gdzieś tam robione, że oni też musieli to usuwać, te elementy, więc tego nie ma. Mówię, no świetna rzecz. Ja się tak zastanawiam jeszcze nad, bo myślę, że ta końcówka jest taka dość pojemna interpretacyjnie, wiesz. No bo jakby umówmy się, no Joker jest takim wariatem dość oczywistym, a Batman jest takim wariatem nieoczywistym, nie? W sensie, że on też jest pewnie wariatem.
Znaczy wiesz, no to jest, można powiedzieć, bo to jest coś, co ustaliliśmy później, no nie? Znaczy nie, spopularyzowane zostało później, czyli definicja szaleństwa, jak w Far Cry 3, no nie? Był ten Vaz i on wytłumaczył wszystkim, co jest definicja szaleństwa. Można powiedzieć, że to, co Batman robi, czyli w kółko robi to samo i oczekuje, że w końcu będzie jakiś inny efekt, no to jest właśnie definicja szaleństwa, nie? I to jest też ciekawe, że ja w ogóle jak pierwszy raz czytałem Zabójczy żart, to ja w ogóle nie wiedziałem z jakiego kalibru scenarzysta mamy do czynienia. Wiesz, to Alan Moore nazwisko mi nic nie mówiło. Mhm. A po latach, no to
wiesz,
jest...
Jak miałeś to wydanie TM Semik, no to wiesz, no to umówmy się, to w tamtych czasach jakby szukałeś w tych komiksach no raczej akcji, walki, wiesz, no tego wszystkiego, czego młody człowiek może szukać, nie? W tego typu rzeczach. Raczej nie szukałeś jakiegoś drugiego dna, jakichś drugich kwestii, no, po prostu to nawet było dla ciebie jakoś mniej istotne, nie? To dopiero przychodzi z wiekiem.
Tam jeszcze była taka inna wersja tego, skąd się wziął Joker, nie? Więc to jest też ciekawe, że
tak.
Nie wiem, czy to w ogóle... Znaczy, bo ten kanon i to, skąd niby kim jest Joker, tak naprawdę to zawsze się zmieniało, ale to było ciekawe. Ale jedna jest rzecz też z tamtego okresu, pamiętam, że ten Batman filmowy, który z 89 roku Tima Burtona, nie? Który tak nam się tutaj, prawda, wrył w podświadomość tego, jak ten Batman powinien wyglądać, i był nawet wydany w wersji TMS-em takiego komiks, nie, ten. To teraz zauważyłem, że jest taka cała seria Batman 89, stylizowana właśnie na to, na tego Bartonowskiego Batmana. I on też odchodzi, on się rozgałęzia, bo to już nie tylko jest historia Batmana, ale oczywiście te inne, jest bardzo ciekawe. To jest coś, co ostatnio mi się rzuciło w oczy, jak byłem właśnie w sklepie z komiksami i nawet myślałem, żeby nie sięgnąć. Też jeśli chodzi o komiksy, to ja w ogóle uwielbiam takie zamknięte historie, takie omnibusy całe. I teraz zacząłem czytać Descender i myślę o tym, żeby Oblivion Song, taki komiks też zakupić, bo to jest 32 zeszyty jako jeden, więc to ma 800 stron, jest grube takie, ale no po prostu masz świadomość, że to jest historia od początku do końca, ona może być długa, nie? Ale wiesz, że jest w jakimś stopniu zamknięta, bo czego na przykład nie lubię w mangach, to jest to, że idę na to stoisko z mangami i tam jest 270 tom, powiedzmy, nie wiem, Dragon Ball Z, czy coś takiego. Akurat nie czytam.
Ale mangę też czytałem, stary. Nie.
No bo te potwory to chyba nawet manga jest, tak?
Nie mam... Słucham?
Te potwory to chyba się zaliczają do mangi, nie? Że coś takiego. No ale to już...
Które potwory... Potwory te...
Monsters.
Od Rafała?
Tego...
Nie.
Znaczy ja nie wiem, bo to podobno jest... To są z manga jakoś naczerzowane, ale mogę się mylić. Nie chcę tutaj, wiesz, no nie chcę tutaj zakładować.
Nie, potwory to nie jest manga. Nie, potwory
ale ta
to jest
manga,
normalnie...
co czytałeś, bo wiem, że właśnie te klimaty...
A manga, którą czytałem, to jest Łowcy Smoków, słuchaj. To kupiłem. To jest pierwszy tom i powiem ci, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo mi się bardzo podoba. Taka, to jest, wiesz, to jest jakby można powiedzieć, tam jest setting taki, że... jest latający statek, Queen Zaza się nazywa, poznajemy jego załogę I tam i oni polują na smoki tak jak, wiesz, w dawnych czasach na wieloryby się polowało. Tylko to jest statek latający, wiesz, w przestworzach, nie? I oni polują na te smoki, a potem sprzedają to mięso i robią tran, wiesz, robią, wiesz, to wszystko jest tak zrobione, a jednocześnie ten główny, jeden z tych głównych bohaterów uwielbia smocze mięso, bo oni potem, stary, to gotują, to, wiesz, i jedzą i to smocze mięso jest takie zarąbiste i tam są w ogóle przepisy, stary, jak zrobić w ogóle te wszystkie potrawy, które oni jedzą. I... No i wiesz, i to jest takie, no właśnie takie trosze, bo tam wiesz, czytasz pierwszy rozdział i, i po każdym rozdziale jakby masz nowy przepis, wiesz, na to, co oni tam zrobili, nie? No. Więc to jest takie bardzo
No to ja ci polecam
ciekawe.
W takim razie, drogi
Mi się już, bardzo podoba.
Ja ci, drogi już polecam Delicious Super in Dungeons. Tak chyba jest, znaczy nie wiem, jaki jest polski
tytuł.
A to jest
serial na Netflixie, to słyszałem tak, chyba, tak?
Ale jest kapitalny, to bo to jest komedia, anime o grupie śmiałków, takiej typowej, wiesz, że rycerz, czardziejka i nie, jak to powiedzieć, rzezimieszek, nie, złodziej, łotrzyk, nie? I oczywiście są bez grosza przy duszy. Siostra tego rycerza została gdzieś zjedzona, ale jeszcze nie przetrawiona przez smoka, więc jest szansa, żeby mu ratować. I cały serial jest taki, że oni wracają do tych podziemi. To tam jest, wiesz, 12 czy tam ileś tych podziemi, tych lochów, ale no przecież nie mają pieniędzy, więc na co będą się używać? To zapasy są potrzebne. Ale właśnie ten rycerz ma skądś książkę kucharską w tym, jak gotować te potwory. Jest kapitalny motyw, tutaj trochę zdradzę, ale to jest w pierwszym odcinku. To spotykałem w ogóle na początku, jak zaczynałem tak nieudolnie te pierwsze potwory gdzieś tam siekać i ten, absolutnego takiego mistrza kucharskiego, krasnoluda, który robi to z taką precyzją, jak Gordon Ramsay albo ci najlepsi kucharze, wiesz, w najlepszych restauracjach. I to jest wszystko tak jeszcze opisane, wiesz, taki, to po prostu Makłowicz tak nie robi, wiesz, jakieś siatkowanie tego, później ten i później jak oni to robią, że to trzeba podsmażyć i tam jakieś takie zamienniki tylko przez tych olej, no, kapitalny serial. W ogóle uśmiałem się na początku, później trochę, powiedzmy, z kolejnymi odcinkami, no to wiadomo, że się powtarza, tylko te nowe miejsca, te nowe potwory, które muszą zjeść, no nie, to jest bardzo ciekawe, więc Delicious in Dungeons polecam i to tak się skojarzyło z tym jedzeniem smoku, no to tak bardzo, bardzo podobny motyw.
No ja właśnie nie wiem, wiesz, bo ja na razie przeczytałem, nie wiem, może z połowę tej mangi, wiesz, i to jest, i to jest taka manga, wiesz, no taka, tak jak mówisz, że tam jest, nie wiem ile, nie chcę powiedzieć, że pierdyliard, ale bardzo dużo tych, wiesz, tych odcinków. Wydaje mi się, że no tu patrzę teraz, szybko wyszukuję, to widzę, że tu mam przynajmniej 9 tom, może jest ich jeszcze więcej. No. Cholera wie. No, ale w każdym razie bardzo, bardzo przyjemnie się czyta. Taka, wiesz, taka pulpa, nie? Taka tam nic wielkiego, ale przyjemna.
Jest zabawna, takie... ładnie narysowana też pewnie.
Ładnie narysowane, to jest najważniejsze. Zresztą ja w ogóle lubię te, wiesz, japońskie klimaty, więc to jest, to są moje, wiesz.
No w ogóle tak, bo chyba nie rozmawialiśmy na ten temat, ale a propos ładnych postaci, właśnie ładnie zrobionych rzeczy, no to demo wyszło Stellar Blade. I
możemy pogadać.
No i powiem ci, że ja się spodziewałem, jaka to będzie gra. Nie spodziewałem się po prostu. Znaczy, pewnej rzeczy się spodziewałem, w tym sensie, że to jest, że to będzie taki coś w rodzaju takiego półotwartego świata, bo takie mam wrażenie, że tam, że dosyć, te korytarze są dosyć duże. No i będzie na jakąś taką skillową walkę to nastawione, nie? I do tego wszystko będzie miało taki niemal. Może nie aż tak bardzo, ale gdzieś takich wizualiów, czy tej ekspresyjności a la Bayonetta w tej walce. Wiesz, że te ruchy kocie tej naszej głównej bohaterki Eve, no będą takie dosyć rozłożyste, nie wiem to powiedzieć. I to powiem tak, że mnie urzekło, no bo ta gra stała się takim
języczkiem uwagi. Nie urzekło,
urzekło mnie, w tym sensie, że no nie grałem ostatnio w grę, w której taki nacisk byłby na taki, no bo ostatnia gra tego typu, w jaką grałem, to właśnie była Bayonetta, bo ja nie wkręciłem się w ogóle w Nier Automata, nie dlatego, że mi się coś nie podobało, tylko po prostu ten, nie złapałem tego bakcyla, gdzieś tam się utknąłem, nudziła mnie ta gra. I to jest też taki problem, nie? Że wiesz, może być ładna gra, może być ciekawa, może być fascynująca historia, fabuła, i Nier Automata ma to wszystko, ale w pewnym momencie się odbiłem i do niej wróciłem i pewnie dużo straciłem.
A ta
ale...
Nier Automata to jest też taka gra skillowa, czy?
No na pewno tam jest trochę...
Czy niekoniecznie? Tylko... Czy to jest... Czy ja w to grałem, wiesz, w sensie odpaliłem to, ale to był ten moment, kiedy nie byłem jeszcze gotowy ani na, nie wiem w sumie jak to powiedzieć, na gry z Game Passa, ani na gry japońskie.
No rozumiem,
ja to odpaliłem w ogóle na Game Passie, stary, wiesz, jak jeszcze, jak byłem w czasie, wiesz, myślę, że jakbym wiele z gier, w które zagrałem, jakbym je odpalił, zwłaszcza w ostatnim czasie, w ostatnim roku na przykład, jakbym je odpalił, wiesz, 2 czy 3 lata temu, jak miałem tylko Xboxa Series X na samym początku, no to bym się raczej od wielu tych gier po prostu odbił, wiesz. Nie byłem gotowy na japońszczyznę, wiesz, w jakimś sensie. Nie? Bo ja też, wiesz, są ludzie, którzy po prostu nie lubią tej estetyki i to jest okej, okay, no wiesz, jakby nie każdy musi to lubić. A ja byłem wtedy w takim etapie, że ja jakby może, wiesz, ja nigdy nie byłem i nie jestem jakoś bardzo uprzedzony do gier. Nawet do Baldur's Gate, do Baldur's Gate nie jestem uprzedzony, stary. Baldur's Gate 3. Natomiast tylko chodzi, wiesz, zawsze podchodzę z otwartym umysłem. Tylko, że wtedy byłem na takim etapie, że wiesz, i tak nie miałem dostępu do tych japońskich gier, bo w sumie w Game Passie tego za dużo nie było. Oczywiście oni z czasem zaczęli tego jakby to dodawać, więc ja też nie wiedziałem za bardzo, co tracę. Natomiast teraz tak naprawdę dla mnie ważne jest, ważne są inne, wiesz, czynniki, inne elementy w jakby występujące. W każdym razie odpaliłem tą Nier Automatę i się od niej odbiłem, wiesz. I to jest jakby taka...
Nie od walki, bo tam walka, bo tam ta gra...
Ja tam nie doszedłem do walki.
To tam jest, to ta gra ma bardzo dużo takich różnych rodzajów rozgrywki, bo jest i taka chodzona po otwartym świecie walka z mobkami. Z tego, co widziałem, też są takie, że zmienia ci się ten widok, że masz też a la plaki platformowe, że widzisz z boku, nie, postać, nie, jak w platformówce 2,5D.
Tak.
No i masz też, zdaje się, coś właśnie rodzaju takiej strzelanki w górę, no nie, typu tam te klasyczne takie shootery, co nie, co lecą stateczki w górę. No, to jest to, co widziałem, no nie, ale też nie czuję się jako ekspert, nie, to są... Zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że Stellar Blade Demo taką zrobiło taką odwrotną rzecz, przynajmniej w niektórych przypadkach, że zamiast bardziej zachęcić do tej gry, to wiele osób, i też właśnie tak jak rozmawialiśmy, to też mogę zrobić trochę, że też chyba myślisz jednak, żeby tę grę odsunąć w czasie, no nie, w którym nie
zagrasz. Tak, ale ja myślę z zupełnie innych powodów, wiesz, bo ja przeszedłem to demo i tak naprawdę... starałem się zrozumieć ten system walki, który jest w tej grze, który uważam jest super, tak swoją drogą, z tego co widziałem w demie. Uważam, że system walki w tej grze jest naprawdę petarda. I tak naprawdę zrozumiałem to dopiero na tej walce z ostatnim bossem, tym, który kończy to demko, tak swoją drogą.
Tak.
Gdzie tak naprawdę zrozumiałem, na czym to wszystko... I to jest, stary, moim zdaniem, to będzie trudna gra. Moim zdaniem to będzie pierwszy, wiesz, bo wszyscy liczyli, że to będzie gra z ładną pupcią na ekranie, że to wszystko będzie sobie, wiesz, tak fajnie tutaj latać, a moim zdaniem to nie jest gra dla wszystkich, stary. I myślę, że to jest jakby pierwsza rzecz, którą zrobiło to demo, tylko że mnie akurat to nie jest dla mnie czynnik, który mnie zniechęca. Dla mnie to jest akurat czynnik, który mnie zachęca do zagrania w tą grę.
No tak,
co mnie zniechęca, stary... Co mnie zniechęca natomiast, to w sumie nie wiem, co, stary, tak naprawdę. Powiem ci tak, bohaterka, spoko. Strój, spoko.
No te stroje, mam nadzieję, że tam będzie, wiesz, tak mówisz, że można się przebierać.
Co się ruszać ma i podskakiwać, bounsuje.
Tak, i można jest nawet skrócić, bo możesz mieć długie włosy i krótkie. To jest bardzo ciekawe, że możesz modyfikować kucyk.
Ten kucyk, nie?
Tak. No bo
także, znaczy wiesz, także z mojej perspektywy jakby wszystko się zgadza, nie? Jakby wszystko się zgadza, tylko mi się wydaje, że... Znaczy ja w ogóle bym zaryzykował twierdzenie, że to jest po prostu japońska, sonowa, nie istnieje takie słowo, ale powiedzmy odpowiedź firmy Sony, oczywiście nie jest to odpowiedź firmy Sony, bo to nie jest first party, tylko to jest powiedzmy tytuł third party, na Gears of War. Czyli jakby Gears of War to jest stary gra, w której masz wielkiego, wypasionego osiłka i wszyscy się podniecają, jest super, bo to jest takie, to właśnie to chłopaki tak robią, nie? A tutaj masz po prostu wersję, no dobra, ale tu mamy też taki postapo świat, też wszystko, też walczy z jakimiś takimi pomiotami, które wyglądają jak jakaś, że tak powiem, wizualizacja waginalno-freudowska.
No, trochę jak w Bajonecie, no. Nie bójmy się tego chyba użyć.
Trochę jak nie bójmy się tego, stary. Tylko, że wiesz, tylko właśnie ja nie wiem, chyba ten świat mnie jakoś, wiesz, nie przekonał.
Wiesz co, ja widziałem w tym świecie, tylko, że to są to jest takie porównanie na zasadzie pewnych elementów, nie? Właśnie takiej ziemi pod wpływem jakichś, nie wiem, czy kosmitów, jakiejś takiej mocy, nie wiem, takiej zniszczonej, trochę z lekkim klimatem, znaczy z klimatem post-apo, nie? Tak jak to było w takim filmie, który ja bardzo lubię, niestety on różni się zestarza od ludzi, czyli Final Fantasy The Spirit Within. Tam też było tak, że ten świat poza tymi kopułami, poza tymi barierami, no nie? Gdzie te zjawy, nie wiem, jak już zapomniałem, jak one się nazywały, te fantomy, no nie? Że one wystarczyło, że przeleciały przez siebie, dotkły to, że nie wyciągały z ciebie to wszystko, no nie? I dlatego ten świat był taki zniszczony, opuszczony i to wiesz, bałeś się w ogóle tutaj, wiesz, wyciągnąć nóżkę, wiesz, spoza, no nie? A jednocześnie no miałeś tą główną bohaterkę, która szukała jakiegoś takiego promyka, no nie? No wiesz, na przykład, ja nie wiem, co tutaj będzie. No tutaj widzę po prostu, że jest fajna rzeczywiście walka, ten system jest ciekawy, tylko ja, żeby sobie powiedzmy żeby tylko zasmakować to demo, to ja oczywiście ustawiłem sobie na niższy poziom trudności, żeby to zobaczyć. Bo wiedziałem, że jak już przyjdzie pełna nagra, no to już będę grał normalnie, tak. I dlatego być może nie aż tak bardzo może nie doceniłem tej walki jak Juliuszu, ty, no ale ja ty grałem... jesteś już wyczynowy.
Nie, zawodnik. Nie przesadzaj, nie. Ja grałem na normalu. Ja grałem na normalu i tak naprawdę też jakby wiesz, tak nie do końca byłem przekonany, znaczy na tym domyślnym jakimś tam poziomie, tak. Nie tym takim, w każdym razie nie na easy, nie pamiętam czy tam się wybiera, wiesz, nie pamiętam stary, bo chciałem coś mądrego powiedzieć o tym, ja tak bardziej opieram się na swoim emocjonalnym odczuciu tego systemu walki, bo już dawno zagrałem w to demo, a w międzyczasie jakby jestem sfokusowany na zupełnie innej grze, gdzie ten system walki jest jeszcze inny. I jakby tak. I o tej drugiej grze mogę o systemie walki coś więcej powiedzieć, no. bo tutaj to bardziej zatrzymam się na tym, że po prostu ten system walki mnie bardzo przekonał. I ja na pewno zagram, tylko wiesz, teraz na przykład jakby są dwa czynniki, które sprawią, żebym tą grę kupił na premierę. Pierwszy, że musiałaby się pojawić jakaś fajna edycja kolekcjonerska.
Z figurką.
Nie wiem, z jakimś z figurką, to żona by mi nie pozwoliła postawić.
Powiedz, że to jest figurka do powiedz, że to jest do gry, to jest jakaś demonica właśnie, który
więc,
w jakimś tam
więc
systemie...
Więc jakby z figurką, albo druga rzecz, wiesz, że jakaś dobra oferta. Mhm. A niestety, wiesz, to będą 300, nie?
No wiem, ja też się trochę tego obawiam, bo wszystkie gry teraz są drogie. I ta gra, o której będziemy rozmawiać, to też na początku się zastanawiam, kurczę, to jest pełna cena, 70 euro. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, no ale w sumie do tego jest właśnie, do Stellar Blade jeszcze są 2 tygodnie. Ja te wszystkie gry, które miałem
A potem ja kupię na premierę, wiesz, tak. To się tak skończy. No.
I wiesz, i w międzyczasie po prostu, wiesz, no to mogę wspomnieć, że zacząłem, kupiłem po prostu, bo gdzieś trafiłem chyba na Steamie, mi się pojawiło, że jest Dune Imperium. Wersji planszowej. No nie wiesz, że to te gry są, to chyba Dire Wolf robi te planszówki i naprawdę dobrze, więc po prostu na iPada sobie kupiłem i to była taka gra, którą sobie łoiłem i na iPadzie, czy na telefonie i naprawdę się świetnie bawiłem, no ale później przyszedł ten moment. Myślę, że powoli możemy przechodzić do tego tematu, chyba, że jeszcze
nie,
będziesz...
Nie, ale ja chcę coś jeszcze powiem. Nie, ja
no tak, no dobrze, to jest... Stary... Tak, no to powiedz, to ja w ogóle polecam, jeśli ktoś zastanawiał się, czy zagrać w Dune Imperium grę planszową taką fizyczną, to za, właśnie, nie no na tym, no to ile, 40 parę złotych, nie, bo to chyba tak się przelicza, jest ta wersja cyfrowa i ona jest na tyle dobrze zrobiona, że ona wprowadza tryb walki, znaczy tryb gry ze sztuczną inteligencją na zasadzie tej pudełkowej, czyli jest ten House Hagal, gdzie masz ten taki algorytm, gdzie może to nie wygląda identycznie jak normalna gra z innym przeciwnikiem, no ale możesz po prostu sobie tak zagrać, nie, jakbyś chciał zagrać solo, albo możesz sobie ustawić przeciwników, no nie? I ta sztuczna inteligencja przeciwników jest naprawdę dobra, bo ja sobie zatrzymam zawsze tak, żeby mieć tą satysfakcję na tym poziomie easy, później do normalu, nie? Jeszcze na tym najwyższym nie grałem, ale widać, że jest naprawdę tak dynamicznie, szybko, bo Dune Imperium, jak każda gra, gdzie jest, powiedzmy, nie wiem, jak już jest 4 graczy, no nie, bo tak maksymalnie może być, to wiesz, co chodzi. To wchodzi ten czas tury. I to jest tak męczące, kiedy ty już szybko zrobisz, bo też już umiesz grać to, a ktoś to się zastanawia, pół godziny, później jeszcze ktoś się zastanawia. Mnie to strasznie nerwuje. A w takiej grze planszowej ze sztuczną inteligencją, to jest bach, bach, bach i już możesz grać. I to jest taka optymalizacja. I w jedną partię, no nie, która trwa 15 minut, normalnie byś rozgrywał godzinę, może i dłużej. Więc ja w ogóle polecam. Dune Imperium Nie pan szuka, no ale w takim razie, Juliuszu, w co jeszcze ostatnio grałeś? Co jeszcze poruszymy? Jaki temat? Zanim przejdziemy do...
No ja zagrałem przede wszystkim w tą grę, o której mówiłem na, wiesz, na Kronice i Open Roads. Tobie, ty zagrałeś Open Roads, czy nie?
Wiesz co, słuchałem, że to jest ciekawa opowieść, ale puenta tej historii jest mocno niesatysfakcjonująca, ale zastanawiam się, czy w tej grze jest ważna droga, historia, czy po prostu ona nie dowozi. Bo to jest historia, ja myślę, o czym że... to jest. Bo to jest Annapurna, jak powiedziałem, wydawca. Robi to jakieś inne studio, no ale jak Annapurna, wiesz, tym swoim majestatem tak. wybiera taką grę do swojego portfolio gier wydawanych przez nich i tam mamy te 12 Minutes nie, chyba... Nie, dobra, nie chcę wymieniać tytułów, które wiem.
No Memoir Blue na przykład.
Tak, dokładnie.
Te gry przecież... czekaj.
No, Artful Escape jest chyba Annapurna.
Artful Escape.
Tak. Tak, ja bym chciałem powiedzieć, że nasza ulubiona gra, ale chyba ona nie jest...
Immortality, ale chyba
tak,
nie jest.
Nie będę wymieniał tytułu, żeby... No, już wymieniłeś. Tak. żeby nie było, że no, ale się znają na grach. No ja wymieniałem. Ale nie, ale to jest gra z Annapurna. Jest chyba, tak jak powiedziałeś, chyba w Game Passie.
Jest w Game Passie, stary. I ja dzięki temu w nią zagrałem, bo jeszcze mam cały czas aktywną subskrypcję. Ale powiem ci szczerze, wiesz, ja nie chcę specjalnie bronić tej gry, bo po prostu ona jest słaba. Wydaje mi się, że ona jest słaba z kilku powodów. Myślę, że jakby największy z tych... Znaczy, wiesz, słaba. Wydaje mi się, że ona obiecuje coś, czego i tak nie jest w stanie na koniec dowieść. Bo tak naprawdę, wiesz, to jest historia matki i córki, które... czyli dla jednej babcia, dla drugiej matka zmarła. No i się okazuje, że niestety straciła dom, bo on był zadłużony i w związku z tym, wiesz, one muszą jakby spakować rzeczy i się wyprowadzić z tego domu, bo ten dom zostaje zlicytowany. No i pakują te różne rzeczy i między innymi trafiają na jakiś tajemniczy tam notatnik. No i jest taka historia, że być może babcia miała jakiegoś tajemniczego apsztyfikanta, który być może był, wiesz, być może nie wiadomo, czego miała, zanim poznała, czy jak już znała dziadka, czy po śmierci dziadka, bo dziadek zmarł wcześniej. No i tam jest cała jakby ta historia, nie? No i oczywiście tam ta matka w toku tej opowieści, wiesz, widać, że ta relacja między matką a córką jest taka dziwna, a jednocześnie ta matka jest dla niej bardzo sroga, taka surowa, pewnych tematów nie chce w ogóle dotykać, nie pozwala, nie chce rozmawiać takich tematów już między bezpośrednio nimi, a z drugiej strony też jest, no wiemy, że to małżeństwo się rozpadło. Więc jest też takie pytanie, no dobra, no to jakby, wiesz, i ten ojciec jest jakimś takim, przedstawiony jest jako taki hulaszczy tryb życia niby, że on tam jest jakimś, wiesz, gra w pokera za pieniądze i chciał, wiesz, i to jest jego, to było jego marzenie, nie? No i wiesz, i tak naprawdę pierwsze, co się, to się zastanawia, no dobra, to być może jest tak, że jakby to życie tej bohaterki jest takie, ponieważ... dostała takie, wiesz, no, takie, a nie inne wychowanie, nie? I to gdzieś tam jest jakiś schemat, który się powtarza w kolejnym pokoleniu, po tym pokoleniu jakby z babcią, nie? No ale tak naprawdę jak, wiesz, jak ta historia dobiega końca, no to tam okazuje się, co innego się okazuje, nie? Więc to troszeczkę jest takie złe. A jednocześnie, wiesz, to jest takie, no okej, no dobra, no to inaczej się tam potoczyło. Takie mam wrażenie, że to jest takie trochę produkcyjniakowe, wiesz, że takie, no właśnie takie, nie ma tej iskry, nie ma tego błysku, wiesz, nie ma tego błysku geniuszu, nie ma tego czegoś, co, wiesz, co powoduje, że, bo to ani nie jest, wiesz, ani to nie jest jakaś super ciekawa historia, chociaż mnie zaciekawiło do tego stopnia, że chciałem skończyć tą grę, nie?
Simulator, tak, że to jest walking sim,
ja
tak?
Nie lubię tego, stary, ja nie lubię tych określeń w ogóle.
Ale nie, ale wiem, o co chodzi, ale wiesz, co mi chodzi.
Ale nie, ja wiem,
interaktywne wideo.
Nie, ja się śmieję, wiesz, z takich określeń, bo to jest takie określenie, ludzie się koncentrują na wymyślaniu coraz to nowych nazw, na nazywanie, zupełnie niepotrzebnie, stare. No,
znaczy,
to jest
nie,
po prostu
znaczy,
przygodówka.
Walking Sim odnosi się do takich gier, gdzie praktycznie nie ma rozgrywki, rozumiesz, o co chodzi, że po prostu idziemy i poznajemy historię, ale ta interakcja nasza jest taka minimalna. No, ja bym to porównał do czegoś, co, wiesz, po prostu kręcisz korbą, nie? że jak nie będziesz szedł i nie będziesz chęcił korbą, to ta historia się nie porusza. Tam mogą być jakieś odgałęzienia i tak dalej, że to w jakimś stopniu wydaje się, że ta historia może być troszeczkę inna, ale nie ma elementów gameplayowych, czyli nie ma, nie wiem, zagadek środowiskowych, nie ma, nie wiem, może jakichś wyborów moralnych, które mogłyby wpłynąć na zakończenie. No takich rzeczy, które wydają się
być... Jakieś tam
być...
wybory są, wiesz, bo tam są jakieś wybory jednak, bo na różne pytania, na różne kwestie możesz różnie odpowiedzieć i wiesz, i tam to jakoś może drastycznie nie zmienia historii, ale jednak może prowadzić do jakichś tam innych linii dialogowych, nie, przynajmniej w kilku kwestiach, no ale... Nie wiem, wiesz, no ja nie chcę bronić tej gry jakoś specjalnie, ale też nie chcę jakoś specjalnie potępiać. Myślę, że można zagrać. W sumie, wiesz, zagrałem, spłynęło to po mnie. Zaznaczyłem sobie, wiesz, w notatniku, że w kwietniu skończyłem już jedną grę.
Dopiero jedną? Dwa tygodnie minęły i dopiero jedną grę skończyłeś?
No tak, stary, no.
No tak, no ale święta, wiadomo. Długie gry też grałeś. To, ale przypadkiem, ale nie, ale Rebirth nie skończyłeś w kwietniu?
W marcu.
W marcu. Ja nie mogę, ale ten czas płynie.
I w marcu skończyłem, stary, jak sobie spojrzałem w notatnik, to Unicorna. W marcu skończyłem... Nie, Unicorna nie skończyłem, bo Unicorna kupiłem, sprzedałem, tak jak mówiłem ci, sprzedałem go na PS5 i kupiłem na Switcha, więc gram oczywiście w Unicorna, ale jeszcze nie doszedłem do tego momentu, w którym byłem na PlayStation 5. Na PlayStation 5 w Unicornie spędziłem z jakieś tam... 15 godzin, chyba 16 godzin. Na Switchu podejrzewam gdzieś maksymalnie połowę tego czasu. No ale dlatego, że gram w inne, wiesz, inne gry, nie? I no i co? No i nie wiem, no możemy przejść już może do...
Tak? Chcesz ten ważną grę, która wyszła w tym tygodniu? Chyba wiele osób wzięło z zaskoczenia, bo tak zauważyłem. Wiele osób też powtarza pewną krytykę, ale to jest ta krytyka związana z tym, że nie zagrali w tę grę i dlatego ją powtarzają, bo na tym się skupiają. I to jest gra Rise of the Ronin. I to jest ciekawe, bo jak my pierwszy raz zobaczyliśmy tę grę, to chyba właśnie tak, bo chyba też dlatego, że ona była, tam była pokazana też ta akcja, tam element rozgrywki w Yokohamie. Więc to chodzenie po tych budynkach, gdzieś tam używanie tej linki, że takie miałem wrażenie, że faktycznie to może być taki Assassin's Creed z samurajami. No ale no ta gra się okazała czymś innym. I żeby tak od początku, nie? Bo Rise of the Ronin to jest gra o samurajach. Nie? Zaczyna się od tego, że jesteśmy, że gramy, zaczynamy w ogóle grać rodzeństwem. To jest bardzo ciekawe, że tworzymy tą postać. Ja nie wiem, czy ty, Juliuszu, zawsze dużo czasu spędzasz na przygotowanie swoich postaci. Ja przyznam, że tak.
Ale tu już jest jedna bardzo ciekawa rzecz, która uważam jest super w tej grze. Mianowicie tworzenie postaci. Tak. Bo to nie, wiesz, w wielu grach jest tak, że tworzysz tą postać i potem jesteś jakby zablokowany do tej postaci, którą stworzyłeś. Jesteś jakby skupiony na tym, jakby już nic z tym nie możesz zrobić. Ewentualnie, nie wiem, tak jak w GTA czy gdzieś, no możesz tam pójść do jakiegoś fryzjera i zmienić sobie fryzurę czy coś, ale jakby zasadniczo. A tutaj, w dowolnym momencie gry, nie wiem, czy już doszedłeś do tego momentu, jak tam się odblokowuje, powiedzmy, długi dom, nie? Czyli taką, powiedzmy, tak, miejscówkę swoją, to tam możesz sobie spokojnie całkowicie zmodyfikować postać. Co więcej, możesz wrócić do postaci zmienić na przykład płeć i zacząć grać tym drugim bliźnięciem ostrza. Oczywiście
tak,
jakby gra wtedy rozumie, że tak naprawdę dziewczyna, że tak powiem, to jest tym NPC-em, tak, a chłopak jest
tą postacią. To jest ciekawe, że ja na to nie zwróciłem uwagi na początku, ale wiesz, że możesz sobie po prostu stworzyć dwóch braci, dwie siostry, albo właśnie
możesz?
Brata i siostry.
O, to
tak,
nawet nie wiedziałem.
Że to jest ciekawe, że to jest
ja myślałem,
element...
że jak się zmieni płeć, to on automatycznie przełącza na tą
znaczy,
drugą.
Wiesz, ja jak zacząłem tworzyć postać, się zastanawiam, czy ja mam grać chłopakiem czy dziewczyną, no ale w końcu mówię, dobra, zagram chłopakiem, zrobiłem sobie, żeby on wyglądał jak jeden właśnie taki charakterystyczny japoński aktor, bardzo popularny. I ja mówię, kurczę, no to mi się podoba. No i stworzyłem tą postać, bo nie powiedziałem, a teraz stwórz tą drugą. Nie? I to otwarcie w ogóle jest ciekawe, bo to jest właściwie prolog do pewnego momentu. Bo ta gra się otwiera, kiedy powiedzmy dochodzi do tego takiego kluczowego rozłączenia tych bliźniąt, no nie, ostrza, że tak wyrażę. Ale dla mnie to było tyle ciekawe, że ja patrzyłem na tą grę i ona mi się wydawała taka tradycyjna japońska, no nie, bo ten klimat, ta tradycja, to całe wprowadzenie tej historii właśnie tego, jak to jest z tą nierozerwalną więzią, no nie, którą mamy, co później jest ważne właśnie w samej grze, dlatego że te więzi tworzymy też z innymi postaciami i to jest element. To jest tak rozbudowana mechanicznie gra, że jak zaczynam w nią grać, no to tak patrzę na nią, że okej, to jest taki slasher z walką i ja nawet nie sądziłem, że znaczy nie pomyślałem o tym, ale mówię, kurczę, taki Ninja Gaiden. Później patrzę, no to Team Ninja jest, nie? Więc jakby w naturalny sposób udało mi się oddać tego ducha tej walki, ale później jak zaczynasz grać, zaczynasz rozumieć te aspekty tego, to widzisz, jak to jest rozbudowana pod względem mechanicznym gra. I to jest coś takiego, że nawet nie wiem, od czego moglibyśmy tutaj zacząć, nie? Bo fabuła
nie, ja
jest...
zacznę, ja poczekaj, bo ja chcę coś innego powiedzieć, bo ty już idziesz w jakimś dziwnym kierunku, który dobrze. Jest dla mnie chaotyczny. Więc ja tylko powiem, stary, w ogóle ja jeszcze zrobię jeszcze krok wstecz. Mhm. Bo ja, stary, na początku myślałem o tej grze, jak gdzieś ona się pojawiła na pierwszych trailerach, że to będzie ciekawa gra. Wiesz, Japonia, XIX wiek, tak jak mówisz, Assassin's Creed. Wtedy jeszcze nie myślałem, że Assassin's Creed. Ja bardziej szedłem tropem, że to będzie bardziej jakieś GTA czy Red Dead Redemption w otwartym świecie. Tylko, że wiesz, dziejące się w świecie samurajów, nie? W kraju kwitnącej wiśni. I potem ujawniały się kolejne trailery. I gdzieś tak na ostatnich materiałach, które się ukazały, nie wiem, może miesiąc, półtora, dwa, trzy miesiące przed tą grą, ona gdzieś w którymś jakby znikła z mojej listy, bo ja sobie pomyślałem, nie no, nie wygląda jakoś super, ale to jeszcze też nie było coś. Tylko tak sobie pomyślałem, że to może być jednak taki hit or miss, ale bardziej miss, nie? Że to może być raczej, że to w sumie chyba Sony jednak tutaj nie dowiezie, nie? Że tym Ninja i tak dalej. Ale później... Jak doszło do wiesz, ja miałem na radarze jeszcze Dragon's Dogma, którego stary kupiłem w końcu, nie? I on i Dragon's Dogma leży i czeka na swoją kolej.
Tak,
i ja nie wiem, kiedy ta kolej.
Tak.
Dokładnie, stary. I ja nie wiem, no wiesz, jak samochody z salonu, nie? I ja nie wiem, stary, czy ja, kiedy ja zagram w tą Dragon's Dogmę, nie? Bo ja, stary, zacząłem grać w tego Rise of the Ronin i jakby jeszcze jedna rzecz. Jak patrzyłem na tych wszystkich filmikach, nie? I jak oglądałem wideo recenzje, gdzie ci recenzenci tam się wymądrzali, że powiedzmy... I nawet ja sam nagrałem taki materiał, że AAA, to jest single A w cenie tripla, nie? Że to jest jakby, wiesz, muszę to wszystko odszczekać, nie? Tak swoją drogą. Bo powiem tak, wiesz, patrzyłem na te wszystkie rzeczy, patrzyłem na te wszystkie materiały i myślałem... Boże, jak to wygląda, wiesz, blokujesz, nie? Ta postać na tych filmikach jak blokuje i dostaje te ciosy, to po prostu wiesz, ślizga do tyłu, nie? I ty to widzisz, ten ślizg. Boże, jak to nienaturalnie wygląda, ten sposób poruszania, ta animacja i to wszystko, to jest takie dziwne. I ja chciałem się na własnej skórze, wiesz, ale z drugiej strony, no Japonia, no jednak stary, od czasu, wiesz, Ghost of Tsushima to była taka genialna gra i tak sobie pomyślałem, kurczę, no jednak ja bym chciał, żeby tak, wiesz, chciałbym zagrać w jakby kolejną grę gdzieś tam o Japonii w tym samym klimacie, żeby, wiesz, żeby to było,
ale ten
kupuję.
Klimat jest o tyle świetny,
dam szansę,
że ja nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele rzeczy w tej historii, oczywiście ona ma swój taki, tą historię jakoś po swojemu prowadzi, ale to są odniesienia historyczne. Nawet ten Matthew
duży.
Perry, którego no później możemy się z nim zaprzyjaźnić. Tak, to jest on z przyjaciół. Na tych czarnym okręcie przybył z Ameryki i ja mówię, przecież to wszystko jest. Najpierw zacząłem czytać, bo mówię, przypomnę sobie troszeczkę tą fabułę tego, no nie, bo to jest, tak jak powiedziałeś, nie, to jest druga połowa XIX wieku, Japonia, nie, i kończy się ten czas. To się chyba nazywa jakoś... Są w ogóle japońskie nazwy tego
podawane. Stary, to jest... Przecież to jest czas ostatniego samuraja z Tomem Cruise'em.
Końcówka tego
po prostu
izolacjonizmu.
Ale stary, jak ja sobie myślę o tym, to i w ogóle jak sobie wtedy o tym myślałem, po prostu to jest taki potencjał. To jest taki... To nie, wiesz, i ja powiem... Jeszcze zanim w ogóle będzie...
Masz ten szogunat i tych
przeciwników szogunatu. Wiesz, tylko że zanim jeszcze wiesz, w to wszystko będziemy gdzieś tam zaraz włazili, to ja tylko powiem jedną rzecz, stary, bo też się zastanawiałem na tym, nie? Bo też sam o tym mówiłem i o tym rozmawialiśmy. I ja nawet, zacznijmy właśnie od tego, stary, od grafiki. Bo grafika to jest coś, co jest najbardiej krytykowane w tej grze. Że ta gra wygląda beznadziejnie, wygląda jak gra z PS4, nie? I ja nawet sam powiedziałem, że ta gra wygląda z PS4, ale słuchaj, specjalnie odpaliłem Ghost of Tsushima i specjalnie, stary, normalnie robiłem screeny i patrzyłem na Ghost of Tsushima i tak dalej. I jakby ja nie, jakby cały czas twierdzę, oczywiście Ghost of Tsushima to jest wyśmienita gra, wybitna gra i tak dalej. Ale Ghost of Tsushima nadrabia przede wszystkim kierunkiem artystycznym. Tak. Nadrabia przede wszystkim pewnym charakterystycznym sposobem oświetlania, wiesz, tam jest bardzo mocno jest skontrastowany obraz, są bardzo intensywne kolory, ale przyjrzyj się, stary, odpal sobie Ghost of Tsushima, jak masz PS Plusa, to możesz w każdej chwili ściągnąć.
Nie, odpal sobie wersję mam cały czas tą grę na płyce, nawet odpaliłem, ale to dam
ci dokończyć. Ja też mam oczywiście. Odpaliłem sobie tą grę i sobie popatrz, stary, na szczegóły, popatrz sobie na przykład, co się dzieje w dalszych planach. Mhm. Tam nagle trawa się kończy. Tam są puste tereny. Tam nie ma szczegółu. Druga rzecz, bardzo ważna i moim zdaniem kluczowa dla zrozumienia tych dwóch gier i tego, że tak naprawdę mówimy tu jednak o troszeczkę innej grze. No nie możemy tak mocno skrytykować tego, dlatego że Ghost of Tsushima biegasz w zasadzie po pustym świecie. Tam są jakieś wioski, ale to są pojedyncze chatki. To jakaś gospoda, to jakiś zamek, wiesz, to jakaś gospoda gdzieś na skrzyżowaniu drogi, to jakaś wioska składająca się z paru domów.
To są jakieś takie bardziej rozbudowane, ale wiem, o co ci chodzi. Wiem, o czym pan mówi.
Wiesz, o co mi chodzi, tak? Natomiast w przypadku jednak Rise of the Ronin, my tutaj mówimy, stary, o dosłownie Red Dead Redemption, nie? Chodzi mi, teraz, żeby ktoś nie zrozumiał mnie źle, bo ja nie mówię, że to wygląda jak Red Dead Redemption.
Tak.
O tym za chwilę. Tylko bardziej mówię o tej skali. Tu mówimy o świecie. Tu jest, wiesz, tu jest całe miasta są odzwrócone.
Znaczy ja jestem
te
dopiero
tereny wokół miejskie.
17 godzin, więc ja tylko Yokohamę widziałem jako takie miasto, metropolię. No
ja już jestem w Kyoto. Ja już mam stare 50 godzin na liczniku. Mapa wyczyszczona w Yokohamie. Yokohama w ogóle nowoczesne, takie, wiesz, miasto
bardziej takie współczesne, takie europejskie.
Bardziej
nie?
Przypominające nawet europejskie, zachodnie. Wiesz, ja myślałem cały czas o Warszawie z początku XX wieku, wiesz, i tak
oczywiście,
dalej.
Bombardowaniem.
No tak. A z drugiej strony, wiesz, a z drugiej strony jedziesz do Edo i tam już jakby zupełnie inny klimat, nie?
Edo, czyli Tokio.
Wiesz, i zobacz, no wtedy jeszcze Edo, nie?
Tak.
I zobaczysz, stary, i zobaczysz, jak tam dojdziesz, zobaczysz tą różnicę, nie? Mhm. I teraz ja patrzyłem, właśnie, a propos grafiki, to ja bym, stary, bo tak się znałem, jak to opisać? Jak to ugryźć, nie? No bo jakby moim zdaniem
no, ona jest nierówna, wiesz, co, ona jest nierówna, bo ja cię zapytam jedną rzecz, Iszu. Czy grasz żeby mieć duży klatkarz, czy mieć, żeby grafikę, czy...
Ja
gram FPS-a. A ja gram znowu w promienie z odblokowanym klatkarzem i powiem ci, że w ogóle mi nie przeszkadza, bo nie czuję tego spadku animacji, a jednocześnie ta gra jeszcze dodatkowo zyskuje tym, że ma śledzenie promieni. Bo są takie
piękne. O, jakbyś obejrzał materiał Digital Foundry, to byś zrozumiał, że śledzenie.
Może to jest
masz
kwestia
określonych...
wmówienia sobie, wiesz o co chodzi, takiej autosugestii.
To jest kwestia wmówienia. Jakbyś obejrzał materiał Digital Foundry, to byś zobaczył, że to śledzenie promieni ono się włącza tylko w bardzo określonych scenach i w otwartym świecie nigdzie nie masz śledzenia promieni, aha, stary, więc ty tego nie widzisz. Ty po prostu
czyli
masz grę,
masz
która ma. Ona działa tak jak ten tryb 60 FPS-ów, a tam, gdzie faktycznie się na przykład. Pierwsza taka zauważalna lokacja to jest jeszcze w tej bazie na samym początku, jak masz ten trening, nie? Jeszcze ten na samym tak, początku tak, gry, jeszcze zanim wejdziecie na tą pierwszą misję do tego Matthew Perego, to tam przez taki mostek się idzie i jest takie jeziorko. To tam jest śledzenie promieni. I tam rzeczywiście, jak włączysz to śledzenie promieni, to masz wyraźny spadek, stary, klatkarzu do 30 FPS-ów i to wyraźnie widać i to jest wyraźnie odczuwalne. Natomiast w otwartym świecie wydaje mi się, że nigdzie nie masz śledzenia promieni i Digital Foundry.
Ale próbuję jeszcze tylko w takim razie, bo ja zrobiłem to samo co ty, tylko u mnie eksperyment trwa troszeczkę krócej, bo ja odpaliłem sobie Ghost of Tsushima na PlayStation 4, bo akurat nie wiem, czy miałem na piątce zainstalowaną. I ona nadal wygląda fenomenalnie. Ten zmysł artystyczny jest i dodatkowo jeszcze jest to, że to falowanie, tam był taki rytm w tym wszystkim, wiesz, to falowanie tych pól z tymi kwiatami, ta kolorystyka i też mnóstwo efektów cząsteczkowych, jakichś liści, wiesz,
no tam cały czas liście spadają, nie wiadomo skąd, ale one są
tam
wszędzie.
Tam jest wiesz
nie?
Na jesień, tak, dokładnie. Jesień średniowiecza na dalekim wschodzie.
Dlatego mówię, że to są, wiesz, to są jakieś tam kwestie jakiegoś takiego kierunku artystycznego. Ale wiesz, co chciałem, bo ja się zastanawiam nad tą stroną graficzną, jak to opisać, wiesz, jak opisać tą stronę graficzną, nie? I znalazłem w końcu klucz.
PS3, PS4.
Nie, właśnie to cię zaraz się zaskoczę, bo ty stary, jak zapominasz, że rozmawiasz z człowiekiem, który jednak zawsze idzie pod prąd, nie? Mhm. Ale stary, ja tak się zastanawiałem, wiesz, nad tym, jak to opisać, bo jeszcze jedna rzecz. jak spojrzysz, stary, na tekstury, no jednak tekstury są dużo wyższej jakości, zwłaszcza tego terenu, tych elementów, tych domków, tych ziemi, no to jest w ogóle przepaść między Ghost of Tsushima a Rise of the Ronin na korzyść Rise of the Ronin, tak? Tylko chodzi o to, że w Rise of the Ronin jako całość no coś tam nie zagrało, że oni jakby, nie wiem, może jakiś filtr powinni nadać, mm-hmm. wiesz, tej grze, może coś takiego, nie?
Tak.
Tylko teraz do czego zmierzam? Ja bym powiedział, stary, że, bo tak się zastanawiam, jak ten Rise, jak to opisać? I znalazłem, stary, ten, więc Rise of the Ronin to jest gra, która pierwotnie wyszła na PS4, tylko nigdy się nie ukazała, a to, co my gramy, to jest po prostu remaster nigdy nie wydanej gry z PS4. I, czyli wiesz, jest no,
ja
wyższy
też mam
klatkarz,
takie wrażenie, tak.
Wyższy klatkarz, wyższa jakość tekstur, bo tekstury są, wiesz, teraz druga rzecz, wiesz, bo ja jeszcze myślałem o tym, okej, okay, no dobra, grafika, powiedzmy, możemy przyjąć na poczet naszego rozumowania, że grafika faktycznie nie dowiozła, nie? Że ona jest.
Nie onieśmiela, nie poraża.
No wiesz, jeżeli spojrzysz, stary, jeżeli spojrzysz na Horizon Forbidden West, który jest grą do bólu nudną jak flaki z olejem,
ale piękno.
A jednocześnie jak spojrzysz na to, jak ona została wykonana i wyszła rok temu, czy dwa lata temu, nie wiem, kiedy wyszedł ten Forbidden West, no to rzeczywiście możesz powiedzieć, no jest jakiś missed opportunity, nie? W przypadku Rise of the Ronin, że coś tutaj nie zagrało. Mm-hmm. Ale z drugiej strony, stary, czekaj, co chciałem... Właśnie, już wiem, co chciałem powiedzieć. I teraz wiesz, tylko patrzysz... Ja na to patrzyłem, tak mówię, no dobra, no nie dowiozła ta grafika, czyli w sumie no to będzie słaba gra, nie? Ale potem patrzysz, stary, na te szczególiki. Ilość broni, skille, mm-hmm. rozwój tak. postaci... Mnogość strojów i przebierania tej postaci. To jest zrobione, stare, jak Grand Theft, jak Red Dead Redemption 2, stary.
To jest jakby elementy ilość... w tej rozgrywce.
Ale posłuchaj, jeszcze jedna rzecz. Ten świat, tak jak mówisz, nawiązania, realne budowle historyczne, opisy historyczne tych budowli, ile tam się może rzeczy dowiedzieć i jaka tam jest taka miłość do tego tematu. Jak widać, mhm. że ci ludzie, którzy to tworzyli, że oni naprawdę zrobili to z jakąś niesamowitą pasją. I to czuć, stary. I to czuć. Poza tym jest jedna rzecz, moim zdaniem, i tu już kończę zaraz, mhm. możesz powiedzieć, jest jedna rzecz, stary, która stanowi jakby, wiesz, fundament. Fundament Rise of the Ronin. I ten fundament jest mega solidny. To jest gameplay, stary.
Tak,
po prostu
tak,
ta gra ma, moim zdaniem, absolutnie genialny gameplay. No, znaczy jakby mm-hmm. system walki. Jednocześnie trudny, wymagający.
No to zaraz o tym porozmawiamy, strony... bo teraz będziemy tutaj mogli się właśnie w tej szczegóły chodzić. Ale a propos tej historii, no jednak Team Ninja, nie? I ten Fuhimiko Yasuda, nie? No to są jednak, to są Japończycy. I oni robią grę o Japonii. To jest zupełnie inaczej jak Sucker Punch zrobiło Ghost of Tsushima i zrobili Dokładnie. Świetny research, ale jednak no, to nie ten. To tak wiesz, tylko Polacy jest... mogą zrobić dobrą grę o bitwie pod Drumwaldem.
Ale wiesz jaka jest jedyna, jak tak się zastanawiałem, jakbym powiedział, jaka jest największa wada Rise of the Ronin? To nie jest stary grafika. Mhm. To nie są te wszystkie te refere, tutki, smrutki Fikumiku. I tak dalej. Fikumiku na patyku, stary. Tylko największą wadą tej gry jest, wiesz co? I ja się modlę każdego dnia, wstaję, myję zęby po zerwaniu kolejnej nocki i graniu do późna w Rise of the Ronin. Ja się modlę, kuźwa, żeby zanim ja skończę tą grę, żeby oni wypuścili łatkę, żeby wprowadzili tryb Kurosawy. Stary, ja po prostu bym tak chciał grać.
Ale tam nie ma trybu
grać.
Kurosawy? Nie ma,
nie ma stary.
Bo jest kilka trybów. Jest japoński, w sensie, że masz japoński dubbing, napisy.
Nie, ja chcę... Nie, ale nie ma trybu, żeby grafika była czarno-biała. Aha. Bo wiesz, w Ghost of Tsushima...
Na pewno, to sprawdzę.
Tryb, na pewno, no to sprawdź, no, ale w Ghost of Tsushima, stary, miałeś ten tryb, nie tylko, że to było czarno-białe, nie tylko, że były te skracze takie,
dźwięk
wiesz...
Mono
ale dźwięk był mono i stary, i ten dźwięk jeszcze był dodatkowo specjalnie przetworzony, że miałeś takie... No nie,
starego
miałeś
winyla.
Takie wrażenie? No dokładnie, takie, jak, ale też starego winyla i też na takim starym jakimś głośniku, który nie ma tej mocy, co dzisiejsze. Tak. I to było zajebiście zrobione.
Wygląda jak polska kronika gier.
I wiesz, i no dokładnie, i stary, i dlatego wiesz, czego mi brakuje, nie? Jakby tak. to jest coś, co po prostu ja bym bardzo chciał zobaczyć. Mhm. Natomiast pod każdym innym względem, stary, i tak jak się śmiałem z ludzi, którzy mówią, że Final Fantasy VII Rebirth, czy tam Rebirth. To jest najlepsza gra, najlepsza tego roku. Dla mnie Rise of the Ronin w tym momencie, w którym jesteśmy, mhm. to jest najlepsza gra z tych wszystkich, które... A wiesz dobrze i słuchacze wiedzą, że ja jednak trochę tych gier w tym roku już mhm. skończyłem. Mhm. I dla mnie Rise of the Ronin to jest po prostu najlepsza gra, w jaką grałem. I tak jak ci pisałem, stary, i tobie i Rafałowi, po prostu po 50 godzinach ten gameplay walki, te odpadające głowy, obcinane ręce, ten taki tryskająca krew, jak w takim po prostu
samurajskim
filmie klasy B, stary.
Te finishery, które
stary,
się...
Te finishery! To się nigdy mi nie znudzi, stary. To jest tak kapitalnie
tak,
zrobione.
Tak, dlatego ja powiem ci, że ja w ogóle niby śledzę... Znaczy, bo to ma dwa znaczenia, tak? Bo znaczy, ja tak bardzo chciałem o kilku rzeczach powiedzieć, nie? Więc ja tylko powiem, że jeśli chodzi o ten setting, o tą Japonię, fantastycznie jest to oddane, bo tam jest ten klimat... Tak jak to już tym właśnie tym w Yokohamie widać, nie? Kiedy są ci Anglicy, są ci Amerykanie, wiesz, jest ten wpływ Zachodu, nie? Więc otwiera się. No są ci buntownicy, co się buntują właśnie przeciwko Szugenatowi, ci
izolacjoniści.
Tak. Ale masz właśnie te domy uciech, nie? Te, nawiązujesz przecież więź z gejszą. To jest takie sympatyczne, bo to nawiązanie więzi może być na zasadzie takiej przyjaźni mocnej, ale też też polegające na zwiększeniu uczucia, no nie? Między dwiema postaciami, przez dawanie prezentów, tego wszystkiego. W ogóle ten świat jest przepięknie zrobiony. Ja tylko właśnie przez to jest takie... Gdyby udało się, powiedzmy, wyjść poza, żeby to miasto wyglądało troszeczkę lepiej niż na przykład, nie wiem, miasto w ten Boston w Assassin's Creed 3, żeby to jednak była, to był jakiś, nie wiem, Assassin's Creed Unity, Paryż, nie? To by był mózg rozwalony, bo ten klimat,
stary,
ten setting współpływałby z tymi wizualiami na takiej zasadzie, że siedziałbyś w tym miasteczku i byś po prostu sobie chodził nim, wiesz, delektował się tymi miejscówkami, a nie tylko traktował to jako taką... Znaczy, bo są oczywiście ciekawe miejsca, wiesz, ten konsulat nie jest rozbudowany, w nim są misje i tak dalej, więc jakby te historyczne elementy są i to jest świetne, ale całość czuję po prostu, że jak idziesz tą ulicą, to ona nie robi takiego wrażenia. Nie robi takiego wrażenia, że była tak pieczołowicie ze szczegółami wykonana. Ale to jest tak jakby... Jedyna rzecz, mój zarzut do grafiki, łąki, w te knieje i jest pięknie, bo ja się cieszę, ja uwielbiam ten zielony, uwielbiam te zmiany pogody, te zmiany pory dnia, wiesz, no to wszystko robi robotę.
Wiesz, ta gra, graficznie ta gra jest bardzo mocno zależna od, tak jak ja też mówiłem o tym, od pory dnia i oświetlenia. Bo są takie momenty, ja nawet robiłem screeny, są takie zdjęcia, są takie screeny, które wyglądają absolutnie fenomenalnie, a są takie, które wyglądają jak po prostu z właśnie tej ery PS4, nie? I to jest bardzo wyraźne. Co do Yokohamy, to być może masz rację, ale wiesz, w Edo już to inaczej wygląda, bo tam jakby przejście w Edo między tymi terenami wiejskimi a miejskimi jest takie dużo bardziej płynne i dużo bardziej takie naturalne. Poza tym, wiesz, są na przykład te świątynie czy zamki takie, po których chodzisz, które są po prostu fenomenalnie odtworzone. Wnętrza w ogóle kapitalnie wyglądają w tej grze, tak swoją drogą, na marginesie, nie? Co jest też takim jakby dodatkowym tym. Ale wiesz, ja też nie chcę się specjalnie, wiesz, bo dla mnie jakby grafika...
Znaczy nie, ja chciałem tylko to powiedzieć, żeby nie było, że mówimy o jakimś takim zaślepieniu samą grą i nie mamy takiej obiektywności. No nie, no jest trochę ciut obiektywności w tym samym
znaczy,
gimie.
Ale wiesz, tylko pytanie jest takie, czy no i co z tego, nie? Jakby dla mnie to, że na przykład jakaś gra, wiesz, Memoir Blue miało słabą grafikę, bo było grą indie, a mimo to oceniam ją bardzo wysoko, tak? I tak dalej, nie? Tak samo możemy powiedzieć, wiesz, o innych grach, które na przykład, wiesz, więc... Natomiast to, co ja chciałem powiedzieć, wiesz, jeszcze a propos tej gry, to zastanów się, Damian, mój drogi, i wy, radiosłuchacze, nasi słuchacze, zastanówcie się, co byście zrobili, jak byście ocenili taką grę i wyobraźcie sobie, że tą grę Rise of the Ronin zrobił CD Projekt Red. Albo zrobił, stary, przypomnij sobie, jak wyglądał Cyberpunk na początku, jak wyglądało miasto, stary. No nie, no właśnie chodzi o to, że...
Wiesz, dla mnie
też
to na przykład
oczywiście...
przeskok, wiesz, ja wiem, że wszyscy się ekscytują, jaki to jest niesamowity przeskok między CD Projekt na premierze, Cyberpunk na premierze, a Cyberpunk po patchu 2.0, ale moim zdaniem to nie jest aż tak duży przeskok, nie? Tam są po prostu poprawki techniczne bardziej niż wizualne.
No tak, ale wiesz,
gdyby
miasto...
robił to Rockstar, gdyby to by była gra absolutnie 10 na 10, gdyby miała grafikę na poziomie Red Dead Redemption, nie? Dwójki, a jednocześnie z całą tym bogactwem mechaniki, bo my jeszcze żeśmy tutaj nawet nie liznęli o tym,
i
jaka
do tego
ta gra daje
możliwości. Wiesz, tylko dla mnie jest pytanie takie, mi to nie przeszkadza, wiesz, mi nie przeszkadza kwestia grafiki, jakby w tym tytule, nie? Jakby to nie o to chodzi dla mnie, zupełnie nie o to mi chodzi. Jakby dla mnie ważniejsze jest tak naprawdę feeling, klimat, tak jak mówisz. Pierwsze odczucie, które masz, to i które ja też mam, to jest takie, że Ghost of Tsushima, znowu, cały czas mówię, Ghost of Tsushima, wybitna gra, Ale Ghost of Tsushima, to masz takie wrażenie, zachodni deweloper zrobił grę o Japonii i troszeczkę zrobił to w takim ujęciu, jak my postrzegamy tą Japonię. Mhm. Stary, Rise of the Ronin to jest gra z epicentrum Japonii. To jest gra, to jest tak, jakby Polacy zrobili, wiesz, to jest, wyobraź sobie, jakby wyglądał film o potopie zrobiony przez Amerykanów i jak wygląda film, jakby wyglądał film, jak wygląda film o potopie zrobiony przez Polaków. Na podstawie Sienkiewicza. Wiesz, albo jak, ja bym w ogóle chciał, żeby właśnie jakieś polskie studio, stary, zrobiło tak jak Rise of the Ronin. Nawet niech ma taką samą grafikę, ale niech zrobią na przykład, wiesz, o potopie, o tych czasach, mhm. wiesz, XVII-wiecznych, tak. o tej Polsce szlacheckiej, że jesteś szlachcicem, gdzieś jeździsz po tych, wiesz, po tych pustkowiach, wiesz, polskich, nie, i tam walczysz z szablą, wyzywasz na pojedynki i tak dalej. Przecież to można by zrobić western po prostu.
A w prologu byłeś, wiesz, huzarem i jeździłeś na koniu z pieropuszami i robisz... Ale to ja powiem tak, że ja to rozumiem. W ogóle, tak jak powiedziałem, dla mnie kwintesencją tego, że ta postać, którą ja tworzyłem na początku, mimo że tam możesz tam i zmieniać i kolory karnacji, no nie, i wygląd dosyć, to i tak podobało mi się, że od razu dostrzegam tej defaultowej postaci Hiroyuki Sanadę. I ja go tylko zmodyfikowałem, żeby był troszeczkę młodszy, no nie, tam, może tam można tam sterować, nie? I ja się po prostu czułem właśnie, że to jest ta moja postać, bo to jest jeden z moich ulubionych japońskich aktorów i mówię, nie wiem, się wcielam. No a później zacząłem grać i na początku było dosyć ciężko, bo przyznam, że już możemy wchodzić w te szczegóły, jeśli chodzi o te elementy mechaniczne, bo no, kwintesencją jest walka. I na początku zaczynamy dosyć skromnie, jeśli chodzi o nasz oręż. Możemy wybrać, bo ta sekcja w prologu treningowa pozwala nam, powiedzmy, wybrać błąd, ale my podejmujemy tą decyzję zupełnie nieświadomie. Bardziej na zasadzie tego, czy lubimy długie kije, czy krótkie kije, czy lubimy mieć na dwie pałki, czy na jedną, nie? Wiesz, a jakie to ma znaczenie w walce? No nie masz pojęcia, nie? Oczywiście jako fani...
Ale wszystko możesz zmienić w tej grze.
Tak, tak. Wiesz, więcej walczysz danym orężem, ty zdobywasz wyższy poziom tego oręża, więc ta twoja inwestycja czasowa i umiejętności, no później powywala ci na rozwinięcie tych stylów, które później modyfikujesz. To jest coś, co możesz grać zupełnie tego nie używając. Czyli możesz mieć tą Yugi Katanę, czy Katanę, czy jakikolwiek, bo to wiesz, Yugi Katana to jest chyba taka normalna nazwa katany, bo katana to jest po prostu miecz, a tych mieczy w Japonii jest kilka rodzajów.
No tak, ale masz katanę, masz odachi, masz naginatę, czyli tą taką powiedzmy bardziej włócznię, nie? Mhm. Masz w ogóle włócznię też tak. taką. Naginata to tak. może nie jest włócznie, to jest takie jakby sztych z ostrzem takim, nie? Na końcu, to jest... Ja nie jestem jakimś ekspertem od twojego...
Wiesz, broń miotania, shurikeny.
Masz po prostu miecze dwuręczne, masz dwuręczne tak. miecze, masz takie w stylu europejskim, masz szable gdzieś zachodnie. Tak. Do tego masz karabiny, do tego masz łuki, do tego masz shurikeny, do tego masz te bomby, które możesz tak. rozwijać, do tego masz jakby... Opcji tak. jest tak wiele i stary, szczerze
możesz
powiedziawszy...
Możesz jak właśnie w Dark Soulsach, powiedzmy, jakimś olejkiem zapalającym posmarować sobie miecz i to jest...
Trucizną, paraliżującym.
Tak, ale to są takie elementy, które oczywiście pomagają ci, jak się tak zbufujesz, przygotujesz przed walką, to jest niesamowite, ale co jest taką kwintesencją, to jest to, czego ja do końca nie potrafię z tego optymalnie korzystać, ale no właśnie słuchałem różnych rozmów i że to jest, że po prostu dopasowujesz sobie styl walki do przeciwnika. Dopasowujesz sobie też oręż do przeciwnika, no nie? Że pewne rzeczy się dobrze kontrolują.
Oręż to niekoniecznie. Oręż to niekoniecznie w tym sensie, ale styl walki tak, bo w którymś momencie graci, ja tego na początku nie zauważyłem, dopiero później wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym graci mówi, że słuchaj, a teraz jak będziesz wybierał różne style, to zobacz, tutaj jest taka strzałka na przeciwniku, tak. która ci informuje, czy ten styl jest skuteczny przeciwko, właśnie. Czy jest neutralny, czy
a
jest
słaby.
Jeszcze
nie tak za bardzo odczytywać, mimo 17 godzin, bo nie wiem, czy niebieski to jest że na plus, czy czerwony to jest na minus.
Niebieski to jest na plus, czerwony jest na minus, a biały jest na nic, nie? Tylko chodzi o to, że wiesz, że tak naprawdę szczerze, z mojego doświadczenia stare, już zabiłem mnóstwo głów ściołem, kataną tak. w tej grze. To nie jest tak, że jak używasz stylu, który jest czerwony, to ty nic temu przeciwnikowi nie zrobisz. Tak. Dlaczego? Bo ta gra jest stary skillowa. No niestety jest przykro skillowa. Mi to mówić, no. Ta gra jest skillowa.
Ja żałuję, że
gra,
nie ma takiego typu, wiesz co, żałuję, że jednej rzeczy nie ma, przepraszam, że ci wejdę słowo, już, ale a propos tej skillowości, bo my, jako mając główny oręż, to mając tą katanę, no tak już w uproszczeniu powiem, to my mamy ten blok, mamy ten unik, no i mamy tą energię ki. I to takie parowanie to jest właśnie przygotowanie tej energii ki, wyprowadzenie tego ciosu takiego w te... Że nie ma takiego tradycyjnego parowania. To jest taka kontra i...
Nie, jest tradycyjne parowanie. Możesz też parować. Możesz tak? normalnie parować naciskając L1 w odpowiedni...
Aha, czyli
na styk.
Używając blok na styk, tak.
Możesz próbować użyć bloku na styk w taki sposób, jak nie wiem, wydaje mi się, że w Soulsach czy w wielu innych grach, które jakby mają ten styl parowania. Tylko
Sekiro,
jakby ta gra jest, moim zdaniem ta gra jest ewidentnie skonstruowana pod kontrbłysk. Czyli jakby z jednej strony, jak trzymasz blok i przeciwnik ciebie wali, to nie dostajesz obrażeń, natomiast zjadana ci jest energia ki.
Ona jest takim ekwiwalentem trochę staminy, można powiedzieć też.
Staminy. I jak ta energia ki spadnie do zera, to wtedy na moment zostajesz oszołomiony i przeciwnik może bezkarnie ci wyprowadzić jakiś straszny atak. Dodatkowo przeciwnicy mają też takie ataki, które się zaczynają na czerwono, nie? Że widzisz, że on się jakby zbiera w nim taka czerwona energia i on wtedy wyprowadza jakiś super cios, nie? I teraz są dwie rzeczy. Po pierwsze, możesz przyjmować te ataki przeciwnika blokując, a możesz też próbować rytmicznie naciskać ten kontrbłysk. Tak, tak. Teraz największe efekty uzyskujesz, jak wyprowadzisz kontrbłyski. Dlatego, że, ale to nie chodzi o to, jeden kontrbłysk ci nic nie da.
Nie, to musisz być stary, w rytmie, połączyć to musisz ten ostatni, ostateczny.
Stary, ta gra jest tak zajebiście rytmiczna, to ja ci to powiedziałem na początku, stary, ta gra jest tak zrobiona normalnie, to jest jak gra muzyczna, tylko że tańczysz z mieczami, stary.
Tak,
tylko
wiesz, prostu... ja mam problem, Juliuszu, z tymi atakami.
Genialne, bardzo często z
tymi przeciwnikami to jest jak z Robertem Lewandowskim podchodzącym do karnego. Oni nie,
no tak,
oni nie robią tego w rytmie od początku, tylko to jest takie...
I uderzenie jest po jakimś nie, oni robią w mikropauzie. Rytmie. Nie, stary, nie, oni robią w rytmie, tylko oni po prostu na przykład robią, jak na przykład masz rytm, że jest no tak. pa, to oni robią tak, kroków, pa. Czyli chodzi o to, że oni na przykład opuszczają w rytmie. Zobacz, jeżeli stary, on w rytmie ma na przykład... No i teraz gdzieś łazisz, stary, ja się...
Nie, podłączałem prąd do mojego laptopa, żeby się nie rozładował.
Stary, chodzi mi o to, że to jest cały czas w rytmie. Tylko jeżeli na przykład masz w rytmie trzy uderzenia, to oni wyprowadzają pierwsze uderzenie, jak jest drugie pa, nie ma uderzenia i dopiero masz uderzenie na trzy. Albo inny przeciwnik robi, jak na przykład masz rytm na cztery, to on stary, na przykład... wyprowadza pierwsze dwa ciosy, trzeci opuszcza i czwarty wchodzi w rytm, rozumiesz? I ty sobie sam musisz ten rytm dopowiedzieć. A jak to zrobisz, stary? No nie wiem, stary, dla mnie ta gra jest genialna. Ja gram na normalnym poziomie trudności.
Ja też, na zmierzchu.
W żadnym momencie ta gra nie sprawiła mi jakiejś frustrującej... Jest po prostu tak niesamowicie miodna, tak niesamowicie fascynująca. Aż zacząłem sprawdzać w którym momencie wszystkie pozostałe bronie, nie? Czy czegoś nie tracę, bo najbardziej lubię grać dwiema katanami.
Czyli tak jesteś, wiesz...
nie wiem jak się nazywa ten, no ten drugi.
Ale nie, ja na początku najwięcej, wiesz, kiedy miałem problemu, kiedy za bardzo starałem się właśnie iść w to parowanie i nie bawiłem się też jednak w takie zwykłe unikanie ciosów i ten przeciwnik na początku, Matthew Perry, nie? No to dla mnie to było problem, bo
ale na początku to ja się też, stary, ja zginąłem tam 3 czy 4, nie, no ja godzinę to nie, ja zginąłem tam 3 czy 4, ja za drugim podejściem kogo pokonałem, ale ja, stary, chodzi mi o to, że ja, wiesz, ja... Ale wiesz, ale robimy. Ja wtedy też nie rozumiałem w ogóle tego systemu. Mhm. To było bardziej na zasadzie... Bo wiesz, bo ta gra też cały czas zjadasz te... Ja się sam czasami zastanawiam, czy to nie jest za łatwo, no bo zjadasz te mikstury, ja już mam teraz, wiesz, tych mikstur od pyty tam, znaczy od pyty w sumie tam...
No tak, jest eliksir leczący i taka pigułka lecząca, tak. Czyli te ekwiwalenty...
Masz pigułkę leczącą, która ci... Tak, która ci znaczną część życia przy... Ja mam dwie pigułki w sumie. Jedną taką, która mi trochę życia, a drugą, która
jedna
trochę
przed,
więcej,
druga
nie?
Po.
Tak. W każdym razie, wiesz, co chciałem powiedzieć, no...
Znaczy, ta walka nie jest dla ciebie trudna, bo rozumiem, że dosyć szybko jakby złapałeś ten rytm, ale ja...
Nie wiem, czy szybko, po 20 godzinach, myślę.
Robić to, co wydawało mi się będzie optymalne. A później zauważyłem, że no, czasami to mogę grać trochę tak, jak grałem też w Dark Souls, tak? Nie muszę być takim mega... wyjadaczem, który wszystkie ciosy zbija, paruje i robi tylko, wiesz, tu roleczka,
ale nie musisz
tu ucieczka,
właśnie chodzi o
tu,
to, że możesz...
tu wyczekać na przeciwnika, aż się wyparuje z ciosów, tu poczekać, aż on cię zaatakuje, gdzieś skoczy i wtedy go zaatakuje.
Chociaż ta gra premiuje moim zdaniem, w dalszym ciągu to uważam, mimo tego parowania i tego wszystkiego, ona premiuje jednak ofensywny styl gry.
Taką agresywną. Tak.
Wiesz, takie parcie do przodu. Natomiast wiesz, ale to jest jedna rzecz, nie? Bo teraz ta gra oprócz tego pozwala ci też moim zdaniem w dużo lepszy sposób niż Ghost of Tsushima grać po cichu, skradać się, stary. Każdych tych wrogów, każdą tą misję możesz próbować iść albo w otwartą walkę i ten, a możesz spokojnie się skradać za plecy, stary. Jak później zdobywasz takie skille, możesz sobie też to rozbudować, że skoczysz między kilku przeciwników, na przykład trzech, podrzynasz gardło jednemu I wtedy tamci są przez chwilę oszołomieni, bo oni mówią, o Jezu, co się dzieje?
Tak. O, tylko ten czerwony...
I wtedy wciskasz trójkąt i jakby po kolei, wiesz, dożynasz watachy,
tak,
nie?
Tak, tak. Nie no, tam później są ciekawe te, bo możesz tą linkę, którą masz, która pozwala ci, powiedzmy...
Tak, przyciągać gdzieś,
tylko, że to szkoda, że tylko ona nie jest tak zoptymalizowana, że ona właściwie do każdego takiego punktu wyższego tylko może się przyczepić, tylko...
No, ale to jest jednak... element platformowy, no.
No ja rozumiem, zdaniem, bo ale chodzi mi o to, że w niektórych miejscach to by mi się przydało, bo bym tutaj gdzieś zaatakował i jak Batman, wiesz, uciekł szybko na jakiś gryzyms, nie, na jakiegoś gargulca i znowu wyczekiwał dobrego momentu, żeby znowu zaatakować, bo tam jest ten też atak z góry, można przyciągnąć i to jest dobre, ale...
Znaczy ja się nie zgadzam też co do jednego w przypadku wielu recenzji odnośnie tej gry, że jakby recenzenci mówią, że to jest gra, która po prostu to bierze z tamtego. No, znaczy ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem ta gra ma swój odrębny gameplay, który jest zupełnie inny niż w wielu grach, które graliśmy. To nie jest ani Assassin's Creed, to nie jest Dark Souls, to nie jest też moim zdaniem w dalszym ciągu jednak Ninja Gaiden. To jest coś nowego. To jest zupełnie inne podejście do tematu, dużo bardziej akcentujące właśnie, tak jak mówię, tą rytmikę, rytmiczność, melodyjność, wiesz, rytmiczność, nie melodyjność, rytmiczność tej walki. Natomiast,
melodia
wiesz,
też jest, jak już tak wywijasz, jak jesteś takim tancerzem, takim derwiszem, jak to było w Guild Wars.
No co tylko mi się uda zrobić, tak połączyć takie chainy, że tu, wiesz, tu się, wiesz, bo ta gra, jeszcze jest jedna rzecz niesamowita, że niesamowita responsywność tej postaci na twoje ruchy. To mi się strasznie w tej grze podoba, że, tak, że bo w Ghost of Tsushima, odpalasz Ghost of Tsushima i ta postać się porusza jak worek kartofli, stary.
Czy po bardziej realistyczna jest, bardziej majestatyczna?
No bardziej realistyczna. No dobrze, bardziej realistyczna, ale jak ja gram, stary, w Rise of the Ronin, to ja nie mam wrażenia, że to jest nierealistyczne, bo ja mam wrażenie,
ninja,
że jestem badassem, że jestem ninja,
shinobi,
że jestem shinobi, stary.
Tak.
Wiesz, i wydaje mi się, że to jest, wiesz, to jest jakby największa...
No to rozumiem, ale wiesz co, te elementy, o których mówisz z tych z innych gier, one są w jakimś stopniu wrzucone do tej gry, ale w innym... No i na twiście, bo nie mamy dusz, mamy karmę. Tą karmę zdobywamy nie podnosząc z miejsca, z którym zginęliśmy, tylko powiedzmy szukając zemsty na tym przeciwniku, który zadał nam ten kończący cios. Mamy elementy tych ognisk, no nie? Gdzie chodzimy i tymi krzemieniami tak, czach odpalamy te sztandary i to też nam zaznacza ten. Mamy,
to jest super.
No to akurat nie jest, znaczy nie wiem, czy można powiedzieć, ale to jest jak z Assassin's Creed'a, z tych pierwszych, najlepszych, nie? Mamy tą lotnię, która się przydaje. Oczywiście ona nie pozwala nam przemierzać, latać tak swobodnie, jak to było w Assassin's Creed 2 albo Revelation, że tam jak się dobrze wiatr złapałeś, to mogłeś przelecieć całą mapę. Tutaj to jest tylko taki element.
Ale czasem masz takie latawce, latawce albo elementy na dachach jeszcze w Yokohamie masz takie, które pozwalają ci przedłużyć ten lot.
Tak, tak, tak. Tylko wiesz co, zauważyłem, że ta energia ki bardzo szybko kończy. Nie, może to jest kwestia tego, że muszę później ją rozwinąć.
Ale też potem, potem rozbudujesz, tak, wiesz, potem no, masz tam...
I coś, co
możesz
też...
sobie zwiększać te skille, nie?
Tak, i coś, co na
no początku... Tak, ale chodzi mi o to, wiesz, tylko moim zdaniem, Rise of the Ronin twórcy tej gry znaleźli taki moim zdaniem złoty środek. Dlatego, że wiesz, w Assassin's Creed, zwłaszcza w tych ostatnich grach, ja mam wrażenie, że tego jest za dużo. A tutaj, stary, tak, te aktywności poboczne są na tyle fajne i na tyle szybkie, że ja sobie włączam tą grę i sobie siedzę i tak sobie, włączę sobie ją na 20 minut. I sobie włączam na 20 minut i jestem w stanie sobie a to kotka znaleźć, a to jakieś skrzynie odblokować, a to sobie gdzieś pójść. Wiesz, i mogę sobie ten...
Przyprowadzić porządek, tak, nie?
Tak, ta moja zbieracka natura, ale to właśnie chodzi o to, że to nie jest tak zrobione, że to jest, wiesz, takie... Ja nie czuję tego znoju takiego, który czułem w Assassin's Creed'ach, tak, nie? Że takiego znoju, że to jest takie, o Jezu, dobra, teraz będę latał, że jakby mi to dostarcza dużo, dużo przyjemności, dużo satysfakcji.
No bo walka jest satysfakcjonująca, bo kiedy
walka,
ty masz po raz kolejny załatwić, nie wiem, 10 przeciwników, z tym trzech jest twardych,
czekam na to, stary, w tej
grze. To jest taka czysta frajda, tak? Czysta frajda. Bo też rozwijasz swojego skilla, no i tak jak mówię, no, ta gra jest pod wieloma względami tak rozbudowana, no to już powiedzieliśmy o tym, że możesz mieć multum rodzajów broni i do tego każda broń, kiedy ją wytrenujemy, ma różne style. Dodatkowo dochodzą te umiejętności, tam siłą, urokiem, no nie, tam intelektem, ja już nie pamiętam dokładnie tych wszystkich zręcznościach, bo jakieś takie te drzewka są rozbudowane, nie? Mamy stroje różne. No i oczywiście te stroje mają różne swoje małe perki, benefity. Ja już przestałem zwracać uwagę
przenosić perki między strojami, między broniami.
Tak, tak, tam, ale to, ja się w ogóle tym nie bawiłem, bo ja doszedłem do wniosku, że ja nie jestem na takim poziomie, bo ja to na tym wyższym poziomie...
Znaczy coś tam przeniosłem od czasu do czasu, jedną
tak,
czy drugą.
Dla mnie to jest tak, że czasami powiedzmy, jeśli mam jakiś mały zysk, to jednak wolę zostać na przykład, czym się bardziej podoba. Wiesz, ta stylowa jest ważna, nie? Jednak taki samuraj w kimonie, słomkowym kapeluszu, to inaczej wygląda niż w jakimś, wiesz, marynarskim mundurze i w jakiejś takiej czapce lokaja.
Ale pamiętaj, że możesz też zmodyfikować wygląd swojej postaci.
No tak, ale ja czyli jestem możesz, jednak czy, true.
Ale nie, ja też jestem, ja dokładnie podchodzę tak jak ty, ale na przykład w którymś momencie znalazłem takie kimono, to było chyba kimono bandyty, a gram kobietą. I ona, i to kimono było takie, że ona jedną rękę miała, tutaj widać było takie owijkę jakby na piersi, czyli jakby coś w rodzaju takiego stanika, powiedzmy.
Rozumiem.
A z drugiej strony na jedną rękę kimono było narzucone, a druga ręka jakby swobodnie tam zwisała, ten rękaw, nie, od tego kimona. I to było kimono jakiegoś tam przywódcy bandytów, czy coś takiego. I ono tak super wyglądało, że ja zrobiłem taką fryzurę, taką wielką, wiesz, tak, bo tam jest jedna taka fryzura, taka lwia jakby grzywa, nie, że tak. Że jest taka gigantyczna, zrobiłem jej takie czarne włosy i zrobiłem jej ten strój. Stary, tak zajebiście to wyglądało i miałem tyle fanów zabijając tych ludzi, wiesz, tym. No nie wiem, no stary, dla mnie ta gra to jest po prostu czysty fan. Tak. To jest czysty fan.
No i dodatkowo właśnie to są te związania, ale co jest istotne i co też, znaczy ta gra może czasami przytłaczać tym, że masz te komunikaty, mi się to nie podobało. Moim zdaniem lepszy sposób powinien być na komunikowanie tych nowych rzeczy, tych tutoriali, bo były rzeczy, które ja po prostu nie zauważyłem albo nie doczytałem. Oczywiście jest ta encyklopedia, jest jakiś tam kodeks, nie, do którego możesz tam wrócić, pewnie coś sprawdzić, ale to, co jest ciekawe i później jednak faktycznie w momencie, kiedy to ci się przydaje albo zaczyna mieć znaczenie, to zaczynasz to zrozumieć, bo kiedy robisz jakieś zadania, to jest jedno, nie, ale masz te misje i te misje są jakby, że ja się tak wyrażę, w instancji. I w tej instancji możesz, i to już wchodzi ten element też trochę taki soulsowy, albo takiego, przywołać innych graczy, oprócz tych przyjaciół, z którymi tworzysz te więzy. Bo,
zamiast.
Tak, bo jest dużo osób, które poznajemy na naszej drodze. No nie mam tego Ryome, nie? Ronina, którego poznajemy dosyć na wczesnym etapie, chyba jeden z tych pierwszych, nie? Później mamy właśnie tą Takę, nie, gejszę, ale ona nie bierze udziału w walkach. No i czy ten Matthew Perry do nas, ja nie wiedziałem, że się z nim zaprzyjaźnia, ale to okazuje się, że jednak to jest bardzo...
No bo to
jest
też coś, ja widziałem recenzenci jakby zarzucali tej grze, nie? Mówili, że ale jak to w ogóle, jakie to jest głupie, że... zresztą na samym początku nawet, nie?
No ja się zastanawiałem, czy jak to jest, który jest odpowiedzialny ważną, istotną rzecz w tej fabule, w zawiązaniu akcji, a my do niego tak spokojnie podchodzimy i tak dalej, ale później jakby tam jest pewien czas, który pływa, no i tam...
Ale ja chcę coś innego powiedzieć, że wszyscy zarzucali, że w tej grze ta gra jest tak skonstruowana, że to jest tak, że spotykasz nową postać i najpierw musisz ją pokonać i dopiero jak ją pokonasz, to ona wtedy, no dobra, to zostaniemy przyjaciółmi, nie? Tak trywializuje.
No tak, no tam jest taki pijany mistrz, którego też możemy sobie właśnie...
Tak, i też, ale też na samym początku, też myślę taki mały spoiler, nie? Na samym początku gry, jak wracasz po tej misji z Matthew Perego, i ta wioska tych ostrzy, na samym początku, tych ukrytych ostrzy, zostaje zaatakowana przez tych zwolenników szoguna, z tego co pamiętam, nie? I dochodzicie do samego końca i tam musicie odpędzić ich wszystkich. I potem na końcu walczysz z tą szefową tych ostrzy w ogóle, nie? I to jest na takiej zasadzie, że ja patrzę na tą walkę, a ta szefowa, ty ją zabijasz na końcu, ona mówi tak, ja wiedziałam, że musisz odejść, to teraz już możesz odejść i pamiętaj, nie? I to jest takie, no dobra, ale to po co się tak pożarliście, nie?
Nie, bo tutaj jest, ale tu już kwestia chodzi w honoru, bo ja nie wiem, czy pamiętasz...
No właśnie, stary, chodzi mi o to.
Ghost of Tsushima, tam też był taki moment, że niestety, wiesz, ty możesz komuś coś darować, nie? Darować życie i tak dalej, ale ta osoba nie będzie mogła żyć. To jest największa hańba dla tej osoby, że jeśli ty ją pokonasz,
no
i ją zostawisz.
Do stary, dochodzimy do kluczowej kwestii, że tak naprawdę w tej grze, i to wiesz, ja się zgadzam z tym, że być może, z tym głównym zarzutem, że być może te poszczególne wątki fabularne, że te misje poboczne, że czasem są głupie, że czasem są takie, wiesz, trywialne, że wiesz, że są takie, no... okej, nie, że mogły być zrobione lepiej, że to nie jest Red Dead Redemption 2 pod tym względem i tak dalej. Zgadzam się. Ale wiesz, jako całość, stary, po prostu ta gra i te, zobaczysz, stary, te wszystkie animacje między tymi postaciami, te wszystkie filmiki takie na silniku gry, które oglądasz. to, wiesz, my możemy powiedzieć, okej, dobra, to jest słabe, ale to nie jest słabe w taki sposób, że ktoś zrobił to źle albo, nie wiem, tak jak Inkwizytora polskie studio zrobiło, nie, że jakieś drewniane dialogi i tak dalej. Tylko to jest słabe, bo to jest troszeczkę w innej estetyce, to się odwołuje do zupełnie innych fundamentów i stary, ale to jest takie klimatyczne, stary, i ci goście, ci samuraje w tych strojach, wiesz, później zobaczysz, nie? I tam a propos tego ginięcia i umierania za ideały, nie? No to tam będzie dużo takich akcji. Więc ja na przykład jako całość tą historię, stary, no po prostu mówię, no petarda.
Rzeczywiście w ogóle uważam, ciekawe, bo poprzednie gry tego studia, no nie, Team Ninja, oczywiście, no wspomnieliśmy już wcześniej o Ninja.
Poczekaj, jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, bo też jest taki zarzut, bardzo często ludzie mówią, a nie, wiesz, to ja już sobie pogram w Ghost of Tsushima. Stary, nie porównujmy tych dwóch gier. Jakby, tak. Bo to, że tu jest Japonia i tu jest Japonia, ale to są stary... Ja nie wiem, to tak jakbyś porównywał FIFA do hokeja na lodzie, stary. No to są dwie zupełnie... Aha, i to jest gra sportowa, nie?
FIFA do PS-a.
Nie, no bo to, wiesz, ale chodzi mi o to, że to i to są gry sportowe, tak? To są gry o Japonii. To są gry, które się, wiesz, ale to są dwie kompletnie inne gry. Ghost of Tsushima, specyficzne, bardzo autorskie, bardzo takie ten, ale tu też jest autorskie. Znaczy,
wiesz, tylko... jak to się mówi, jest takie why not both, nie? Czyli po prostu trzeba.
Ja wybieram obie. Ja wybieram obie. Uważam, że obie to są znakomite gry. I Rise of the Ronin to w ogóle jest automatycznie ze względu na temat, stary, wiesz, bo to temat, ale też walkę, wiesz, tak jak mówię, te wszystkie elementy.
A to ja ci zapytam, automatycznie moja ulubiona. Bo żeśmy nie dokończyli tego wątku z tymi więziami i z tymi z możliwością grania z innymi graczami. Czy ty przywoływałeś albo dołączałeś się do misji innych tych?
Ale przestałem.
Nie ma tam jakiejś frajdy, bo one nie są trudne te misje, więc ja nie wiem, czy to jest taki, ma znaczenie.
Nie, no jest frajda, nie, no jest spoko, nie, to fajnie można powiedzieć, tylko ja przestałem z innego powodu, bo ci po prostu przywoływałem graczy i oni po prostu lecieli, wiesz, gdzieś do przodu, wszystko, ja tylko szedłem za nimi i wszystko było oczyszczone, to stwierdziłem, że ja tak nie chcę, bo ja chcę troszeczkę jednak, wiesz.
No rozumiem, ale wiesz, oni już są wyjadaczami,
jeszcze mówimy. Ale ja chciałem jeszcze jedną rzecz dorzucić do tego, wiesz, mianowicie, że ta gra też ma kapitalny system, nie, ty chyba jeszcze go nie odkryłeś, jak nie wyszedłeś z Yokohamy, bo na koniec Yokohamy gra ci mówi, że jak przejdziesz dalej, to już nie będziesz mógł wrócić, nie, i to jest takie troszeczkę kłamstwo, dlatego, że później masz coś w rodzaju takiego jakby, takie specjalne miejsce, które możesz odpalać i możesz się cofać do poprzednich rozdziałów w ogóle i na przykład dokonywać innych wyborów i powtarzać misję w nieskończoność i robić z innymi wyborami, nie,
sposób, tak.
I to jest kapitalne, stary, bo to też jest znowu tak jakby, jak chcesz sobie odblokować jakieś tam trofea, jak chcesz sobie zakończyć, to ta gra jakby nie mówi ci, że to jest, wiesz, że musisz ją drugi raz skończyć, nie? Tylko możesz sobie spokojnie ją pograć i wiesz, znaczy tam w sumie musisz ją skończyć, żeby jeden achievement, wiem, na pewno zdobyć tak, trofeum, tak. Nie? Bo tam jest taki poziom trudności północ i on się dopiero odblokowuje po skończeniu gry.
A ty już skończyłeś grę?
Nie, nie skończyłem jeszcze.
Aha,
nie.
No to tak doczytałem.
Ale czytałem o tym achievementie.
Ja jestem podejrzeniem właśnie tych wielu elementów. Te więzi też z tymi postaciami. Ja nie wiem, czy udało ci się doprowadzić jakąś taką więź do tego maksimum, tak? Do tego poziomu czwartego i ten.
No tą od kotów.
Aha.
Ale wiesz, to jest też śmieszne, nie? Bo ta pani od kotów, ty szukasz jej tych kotów, nie? Ja już tych kotów 70 znalazłem. Gdzie
i za każdym razem to wzrasta, tak? Ale a prezenty dajesz?
Ale nie, ja już mam z nią romans. Nie, dawałem jej prezenty. To jest już moja miłość. Nie? Ja się spotykam z nią na osobności i ona w ogóle jest taka... I potem, stary, powiem ci jedną rzecz, tak ci zdradzę trochę. Potem w fabule jest taki jeden wątek poboczny, gdzie goście prosi, że on się w kimś zakochał i chce, żebyś mu tam kwiaty zbierał.
To nie jest zwrot fabularny, więc nie bójcie się, drodzy słuchacze.
To nie jest zwrot fabularny, ale to jest spoiler, stary, kwestia, ale trudno, zaspoiluję, bo jest fajne. I w sumie... I trudno. Wybaczysz mi. W każdym razie tam jest taki wątek, że gość taki jeden cię prosi, nie powiem, który cię prosi, że on się tam w kimś zakocha, nie? Musi tam nazbierać kwiatki, oczywiście idziesz nazbierać kwiatki, to jest tylko pretekst, bo jak tylko tam wchodzisz, to nagle się okazuje, że tam są jacyś samurajowie, którzy tylko czekają, żeby ich wyrżnąć im gardła i znowu walczyć. A potem, stary, idziesz z nim do tej dziewczyny i to się okazuje, że to jest ta od kotów! A ja sobie myślę, kurde, ale przecież ta od kotów to jest moja! Więc tam w opcjach dialogowych wybrałem, proszę, przyjmij te kwiaty ode mnie. Aha. I on jest taki rozczarowany i smutny, ale potem wszystko się dobrze kończy, bo on na koniec mówi, no dobra, no to ja w sumie jak wracałem tam od tej gejszy, to spotkałem inną gejszę, która też była fajna. Mhm.
No ja nawiązałem znajomość i już zacząłem dawać te prezenciki, jakieś czekoladki, jakieś albumy ze zdjęciami Takace? Nie wiem, to powiedzieć.
No taka. Tak, też oczywiście, bo ja działam na wielu frontach. Mhm.
No, ja rozumiem, nie wiesz, jak to się mówi, nie, why not both? I to...
Ja, stary, mam nawet taki pomysł, że teraz zacząłem wracać do tych poprzednich rozdziałów, bo nie, A, dobra. Nie, no nie będę mówił.
Nie, no rozumiem, tam, że chcesz po prostu coś innego. Ja jestem po prostu tak ciekawy tych kolejnych miejscówek. Oczywiście te rozterki, znaczy rozterki, no w tej grze musimy podejmować te wybory, no nie? Bo na pewnym etapie gra ci mówi, czy będziesz chciał bardziej pomagać właśnie tym izocjonalistom, czy bardziej w kierunku iść tego, żeby wzmocnić ten szogunat, czy chcesz zachować jakąś neutralność i te wszystkie misje, które robisz, no nie, no one są, znaczy nie wszystkie, przepraszam, ja te podświetlone jest, kolorami.
Ja słyszałem, że to jest, wiesz...
Dym ilustra?
I ciężko, że to jest trochę, że to nie ma specjalnie wielkiego Aha. znaczenia tak naprawdę, nie? Ale w sumie jest taki moment już, który ja mam za sobą, w którym rzeczywiście ja się bardzo wyraźnie opowiedziałem po jednej stronie. I teraz zastanawiam się, czy gdybym wrócił do tego momentu i opowiedział się po innej stronie, to czy ta misja, którą później wykonuję, to czy taka główna, fabularna, to czy ona by wyglądała inaczej? I bardzo możliwe, że ona by wyglądała inaczej i być może ona by była opowiedziana z innej perspektywy, ale finalnie koniec końców dla jakby samej opowieści, dla samej tak. historii podejrzewam, że to nie ma aż takiego znaczenia. To znaczy, że nawet jeżeli ty się opowiesz, nie wiem, po stronie izolacjonistów, którzy, nie wiem, załóżmy, że przegrają, to później gra i tak cię tak poprowadzi, że w sumie wygrasz, nie?
No tak.
I tak dalej. Ale też myślałem o tym, że to, wiesz, jeszcze wracając na chwilę do tego zarzutu, że tak jak mówisz, że ten Matthew Perry, tutaj z nim walczysz, a potem w sumie z nim rozmawiasz i tak dalej, nie? Ale stary, wyobraźmy sobie, jakby my jesteśmy w określonym settingu. To są czasy gigantycznego chaosu. Tam te sojusze się zmieniają tak. z dnia na
no
dzień.
No nie, no sam motyw tego, że wiesz, no my jako, bo tam dochodzi do tego takiego kluczowego zawiązania akcji, ja to mówię, nie? My gdzieś tam nadal szukamy tej naszej bliźniaczego ostrza, nie? Tego naszego rodzeństwa. I później, no to chodzi do takiego momentu, że mówisz, kurczę, no nie, o co tutaj wszystkim chodzi, no nie? I ja wiem, że to na pewnym etapie, no nie, to się wszystko rozwija, no nie? Ale jest, no tutaj jakaś taka tajemnica, no nie? Co spowodowało, że ta... I to jest taki klasyczny motyw, no nie? Bo to mamy często, nie wiem, w Gwiezdnych Wojnach, nie? No co sprawiło, że na przykład, nie wiem, ta osoba stała się tą osobą, no nie? Gdzie, co było takim kluczowym momentem? I to jest ta tajemnica, no nie? To jest to szukanie. I w dobrej opowieści, no nie, no to... To rozwiązanie tego wątku, no to jest bardzo satysfakcjonujące. Ja na to liczę. Aczkolwiek
a znalazłeś
tak mówię, no to
aparat?
Będziemy. Słucham? Aparat fotograficzny?
Znalazłeś aparat?
Tak, no. robię zdjęcia.
To jest stary. To też jest takie śmieszne trochę, nie? Bo no to jest taki... tak, że tam masz.
To
masz
z Polaroid, no nie? 18 wiek, ale masz Polaroida po prostu. Bo od razu zdjęcia wywołujesz, no. Ale wiesz, no. Co, ja patrzę jako taki element dodatkowy. W tym wszystkim, no nie? No dosłownie jak to głaskanie kotków, no nie? Co jest ciekawe, że ja do tej pory nie pogłaskałem innego zwierzątka właśnie. Nie znalazłem żadnego pieska jeszcze. Nie wiem, może to jest po prostu kwestia tych lokacji, bo znowu kur nie mogę pogłaskać, bo od razu im podbieram jajka, nie? Więc to chodzi o to, że po prostu tylko te takie milusińskie zwierzątka można...
Pieska trafisz, wydaje mi się, że pieska trafisz przed długim domem powinieneś znaleźć.
Tak? No to muszę wrócić, bo no, tak może przeoczyłem, nie? No ale... nic.
Albo wiesz, nie pamiętam w tej chwili, a może jest jakiś dodatkowy quest? Cholera, wie.
No to już, no to myślę, że to jest tutaj... Bardzo, bardzo pozytywna recenzja z naszej strony. Być może jeszcze wrócimy do tej gry, jak przyjdziemy, żeby jakby skoncentrować się już tylko na fabule, no nie? Bo fabuła jest interesująca.
Znaczy wiesz, dla mnie, słuchaj, kluczową kwestią jest gameplay. I ja sobie, ta gra bardzo mi, to jest takie moje subiektywne zdanie, i w ogóle wiesz co, zacząłem ostatnio nawet do tego wracać. Była kiedyś taka gra, która się nazywała Tenchu Z. Tenchu Z.
Tak.
I to była gra, która wyszła na Xboxa 360. To jest w moich czasach. I wyszło demko. I ja zagrałem stary w Tenchu Z. I ja byłem zakochany w tej grze, stary. Ta gra miała beznadziejną grafikę. Już jak na owe te czasy, stary.
No tak.
Momentami drewniany gameplay. Nie, przepraszam, gameplay właśnie nie. Gameplay nie był drewniany, ale stary... I tam się skradałeś po lasach, po dachach, zabijałeś tych i jakby ten. I stary, i odkryłem dwie rzeczy. Pierwsze, ja po prostu byłem zafascynowany tą grą. Mimo, że ona nie zebrała jakichś wyjątkowych not, chociaż chyba to jest nieprawda, bo z perspektywy czasu, jak widzę, to zyskała. Natomiast ja pamiętam, że w tamtych czasach była dość mocno krytykowana, tak zapamiętałem, a mi się ona bardzo podobała. I jeszcze jedną rzecz, stary. Tą grę stworzyło From Software. I to oznacza, że gry Souls-like są, były i będą mi pisane, stary, zawsze. Mhm. Idąc dalej tym tropem, to oznacza, że gry generalnie z gameplayem, takim, gdzie ten gameplay jest, jest jakby na pierwszym planie, bo wydaje mi się, że wiesz, na pierwszym planie w Rise of the Ronin jest gameplay. Jest gameplay i to jest jakby najważniejszy element. Oczywiście ważny jest też setting, oczywiście ważna jest też ta fabuła i wydaje mi się, że naprawdę... Wiesz, no ale to jest znowu, to jest subiektywne. No ja rozumiem, że ludziom się tak może nie podobać, ale ja mam też wrażenie, tak jak powiedziałeś na początku, że bardzo dużo ludzi po prostu jak taki bezmyślny motłoch powtarza te durne opinie na temat tej gry, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, które są po prostu na zasadzie, ktoś się przyczepił, że grafika jest beznadziejna. No dobrze, no okej, no nie jest najlepsza, tak? Nie jest, nie jest to gra, która wygląda tak, jak powinny wyglądać dzisiaj gry i tak dalej. Ale czy to jest element, który dyskredytuje tą grę? Moim zdaniem absolutnie nie. Po prostu trzeba się przyzwyczaić, że nie wiem, są studia, które w większym stopniu potrafią w grafikę. Mm-hmm. Tak. Nie wiem, Sucker Punch, ci od, wyleciało mi teraz z głowy, ci od tego, od Horizona i tak dalej. Może nawet to studio od Stellar Blade. A są studia, które po prostu skupiają się, tą swoją główną część pracy skupiają na czymś innym, nie? Na tym właśnie detalu historycznym, no tak. Bo jakby
wiesz,
to jest
Team
właśnie...
Ninja
wiesz,
od, no Ninja Gaiden i w ogóle w tej wersji Ninja Gaiden Black to jest klasyk absolutny, jeśli chodzi o w ogóle mówię, no, takich trudniejszych gier, gdzie to masterowanie tej umiejętności walki tym ninjom, no daje
ci... ściągnąłem Ninja Gaiden na Xboxie, stary, tak, jest w Game Passie.
No ale znowu od ich gry nieochot trochę odbiłem, ale to nie dlatego, że się odbiłem, bo ten tylko taki na zasadzie, że ten początek tak mi nie przypadł do gustu, tak mi się nie podobał, wiesz, to tam to siedzenie w lochach, że to wniosku, że ja nie widzę w tej grze nic takiego, co mogłoby mnie złapać, nie?
A ja może właśnie wrócę do tej gry, bo ja, wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze nie tak dawno wyszła taka gra chyba Wulong, to się nazywa, to była gra, która się dzieje w starożytnych
Chinach. To niedawno nawet chyba. Tak.
Tak, i ona wyszła jako, już nie pamiętam, czy ona chyba wyszła na wszystko, ale na pewno była w Game Passie Day One. I ja w tą grę, stary, grałem i to jest gra właśnie stworzona przez Team Ninja. To jest ich poprzednia gra.
I ja pamiętam, że mi się ta gra taki tytuł pełny.
I mi się ta gra, tak, i mi się ta gra bardzo spodobała, aczkolwiek ja się odbiłem, stary, od pierwszego bossa, to znaczy chyba znowu, to był ten moment, kiedy nie byłem na to gotowy, bo po prostu nie byłem w stanie go przejść, ale też mówiąc, żebym nie skłamał, ponieważ ja wtedy Game Passa miałem na PC-cie, w którym odpalałem go w chmurze.
No tak, no to nie. No to
i mi się wydaje, że przy takiej grze, gdzie jest ten gameplay tak mocno skupiony jednak na timingu i na tych okienkach, gdzie możesz, wiesz, odpalić
znaczy, paradoksalnie,
te różne rzeczy.
Rise of Ronin jest chyba taką też, mimo że mówimy tutaj o dużym rozbudowaniu, jednak chyba najbardziej przystępną z tych gier.
Zdecydowanie. Ja się też zgadzam. Ja mam wrażenie, że tak, wiesz, te punkty kontrolne są rozsiane dość hojnie.
Tak. No i też, stracisz tą karmę, którą masz, ale możesz wrzucić, nie wiem, czy możesz ją tak stracić, że ją całkowicie stracić, nie? Że jak zginiesz bez zemsty, nie wiem, czy nie to wiem. Jest znaczenie, ale jak mówię...
Nie wiem, bo ja rzadko ginę.
Dla mnie po prostu ten klimat tej Japonii spowodował, że od razu chciałem wrócić do tego Shoguna disneyowskiego. No tak jak powiedziałeś, obejrzeć jeszcze raz The Last Ronin, nie? Tam właśnie z Tomem Cruise'em i Hiroyuki Sanadom. Gdzie
Last Samurai, nie Last Ronin.
Tak, przepraszam, ale Last Ronin to w ogóle mi teraz trochę, bo Last Ronin teraz dowiedziałem się, że podobno ma być film pełnometrażowy, czy co tam robią.
A że na podstawie gry? Nie, po prostu.
Na podstawie komiksu Last Ronin.
Aha.
Nie, może jest też gra, ja w ogóle trochę jestem oderwany od tego wszystkiego, nie? Bo tam nie siedziałem tutaj najnowsze. To mi się po prostu pewnie dlatego przekręciło, nie? Ale Ostatni Samuraj, no świetny film, ale on też kapitalnie pokazuje, no nie? Ten moment otwarcia się Japonii i tych takich ogromnych zmian, nie? Tej przede wszystkim, nie? I to jest ciekawe.
Znaczy wiesz, ja właśnie ze względu na ten film, bo ten film też jakby... Główny bohater jest ściągnięty, żeby jakby stanąć po stronie szoguna, nie? De facto, nie? Po stronie jakby rządu, nie? W cudzysłowie, tak to nazwijmy, tak? Władców Japonii. No i w tym bohaterze następuje taka zmiana, że on jako ten outsider, który przyjechał do Japonii, żeby tak naprawdę zwalczać izolacjonistów, de facto staje po stronie izolacjonistów, nie, w filmie. I jakby przecież, no, tak. No przecież on staje po stronie tych samurajów, on staje, no, się opowiada za tymi ideałami, tej tradycji, tego wszystkiego, od czego Japonia jakby de facto później odejdzie, nie, jakby, znaczy w cudzysłowie odejdzie, bo nie, nigdy nie odejdzie na, jakby całkowicie, ale po prostu się otworzy na zachód, na zachodnią kwestie militarne i tak dalej, nie.
Tak.
I ja, stary, ale... jak grałem w tą grę, to też, stary, właśnie na początku szedłem może trochę bardziej z tym szogunem, ale później, jak już takie były większe, to zacząłem, stary, idę w stronę izolacjonistów. No, stary,
no być może pójdziemy podobną ścieżką, bo ja też tak, wiesz, jestem na przykład, w ogóle też na mnie ciekawe wrażenie zrobiło to, w jaki sposób dosyć karykaturalny, nie jednak są przedstawieni ci przedstawiciele Zachodu, w cudzysłowie, nie? Czyli właśnie i też ten Matthew Perry, który jest taki duży, przesadzisty, no nie? Tam nawet ten pan Harris, czy który wygląda po prostu jak jakieś mangi, no nie? Albo ci tacy przeciwnicy, no bo w cudzysłowie to pewnie jakiś koszarów, nie? Trafisz, gdzie są ci jacyś, nie wiem, brytyjscy, albo jacyś, nie wiem, francuscy żołnierze, to jak jest taki jeden...
z sasakami w białej koszuli,
no to przecież,
nie?
On wygląda jak Mr. Hyde. Po prostu, wiesz, dwa razy większy od normalnego tego, głowa wielka jak jakiś arbus i on z tymi tasakami lata.
Znaczy nie, ja bym to bardziej powiedział, że, wiesz co, pamiętasz, był taki James Bond, w którym był ten facet taki, co miał te takie żelazne zęby. Mhm. Był taki, no to tak, nie wiem, no to jak się nazywa.
Tak.
Pamiętasz tego Bonda, nie?
Tak.
No to jest właśnie coś w tym stylu, nie? Że jakby po prostu to jest taki po prostu większy facet, nie? 2,5 metra ma, nie? I tyle, nie? I
ja w ogóle też muszę sobie po prostu powtórzyć też i tak sobie po prostu doczytuję, no nie? Tą historię właśnie tych czarnych statków, no nie? Właśnie tej ekspedycji Perego i tak dalej, no bo to skoro to są fakty, nie? I one mogą nie mieć znaczenia, ale to, że ja sobie to doczytałem i już wiem, no nie, że to jest jednak faktycznie postać historyczna, to sprawia, że ja go nie traktuję jako taką postać poboczną, którą spotykam, no tylko, okej, okay, to jest przedstawiciel Stanów Zjednoczonych.
Ale przecież Ryoma to też jest postać historyczna.
Tak, który tak przybywa, no nie, wiesz, no, ściera się w jakimś stopniu, no nie, dyplomatycznym takim czy siakim, no nie, z tym szogunatem Tokugawów, nie wiem, jak oni się nazywają dokładnie.
Tokugawa.
Tak. I dla mnie to jest wow, nie? Że to jest ten element, no nie? Który sprawia, że w tej grze, która wydaje się taka baśniowa, no nie? No bo to jednak ta Japonia jest w taki sposób przedstawiona, że zastanawiasz się, ile w tym jest tradycji, ile w tym jest legend, mitów, no nie? No z faktami. I już zaczynasz inaczej na to patrzeć. Więc pod wieloma względami muszę przyznać, że Ronin robi wrażenie, mimo że to są takie elementy, o których nie myślisz na początku, nie? Wiesz, kiedy zaczynasz grać w tę grę. Tylko ona zdobywa twoje serce i myślę, że może ja nie mam aż tak entuzjastycznego ostatecznie, no nie, że to jest gra roku. Jeszcze sobie zostaje, powiedzmy,
wiesz,
miejsce.
Ja nie wiem, czy to będzie gra roku.
Tak, myślę, że Indiana Jones wychodzi przecież od Bethesdy.
Wiesz, ja nie mówię, że to jest gra roku.
Machine Games.
Ja po prostu mówię, że na ten moment, w którym rozmawialiśmy, to jest najlepsza gra, w którą w tym roku zagrałem.
Tak.
Czy zagram w coś lepszego? Zobaczymy, stary.
Mm-hmm. No i tym optymistycznym akcentem ja myślę, że możemy zakończyć. Myślę, że i zrobiliśmy to bardzo bezspoilerowo, więc wydaje mi się, że zachęciliśmy chyba do tego, żeby jednak dać szansę tej grze i uważam, że jest miejsce na gry takie, które są, powiedzmy, tym podwójnym A z plusem, tak? I jednocześnie, wiesz, że nie musimy być...
Ale dlaczego, tylko dlaczego my tą grę nazywamy... wiesz, bo to jest to, dlaczego ty nazywasz ją podwójnym A? Tylko dlatego, że grafika nie dowiozła. Bo w każdym innym aspekcie, stary, rozbudowanie wątka głównego, ilość aktywności, gameplay, to jest triple A. To jest pełno
staram się tak postawić
AAA,
takiego adwokata diabła, który próbuje jakby... skategoryzować ten tytuł wśród tych tytułów, kiedy już zaczyna się, wiesz, mówić albo gra jest jakimś indie, albo nawet się mówi, że coś jest triple I, nie? Czyli takim indie, ale takim, wiesz, nie wiadomo jakim, nie? Rozbudowanym, w ogóle jakimś wysokim. I później mamy całą masę gier, które niestety jakby niestety albo wstety, no nie, ciężko to ocenić, nie? One się pojawiają, znikają, mogą być ciekawe, mogą być nie są odkrywane.
Ale ja tego, wiesz, ja na przykład tego nie wiem, ja tego nie rozumiem, w związku z tym ja próbuję się ciebie zapytać, żebyś mi wytłumaczył, co to znaczy, jaka jest różnica między, już abstrahując na chwilę od Ronina, jaka jest różnica między AAA a AA?
No, mi się wydaje, że to już kwestia chyba właśnie tych wszystkich budżetów, nie? Tego, że gdyby ta gra, tak jak powiedziałem, gdyby ona miała, i to by był absolutny sztos, grafikę na poziomie Red Dead Redemption 2, to byśmy tutaj rozmawiali o nie tylko, że może gra roku, no nie, ale być może
gra dekady.
Nie,
nie, a ja się z tobą kompletnie, a ja się z tobą kompletnie nie zgadzam.
Tak?
Znaczy, ja się z tobą kompletnie nie zgadzam. Ja nie twierdzę, że Rise of the Ronin to jest gra dekady, ale moim zdaniem to nie jest tak, że jeśli, nie wiem, grafika jest gorsza, słabsza, nie taka jak w grach z tej, to automatycznie powoduje, że ta gra już, bo ty mówisz, automatycznie ta gra nie ma szans na to, żeby, nie wiem, jakaś gra nie ma szans automatycznie na to, żeby stać się jedną z najważniejszych gier, dlatego że, nie wiem, nie dowiozła graficznie. Ja nie mówię, że to jest case Rise of the Ronin, bo my nie wiemy, ale i nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Ja tylko twierdzę, że to jest gra, która inaczej, nie akurat Rise of the Ronin, ale ja twierdzę tylko, że tak naprawdę to nie ma znaczenia. Bo gra dla mnie, czy gra, czy dzieło, czy film, liczy się jako całość.
Tak.
Liczy się cały package, który ja dostaję. A nie tylko, że okej, dostałem package i nagle się okazuje, że w sumie dostałem książkę, która wydaje się być wybitna, ale w środku są brzydkie ilustracje i słaba okładka. To już nigdy nie będzie wybitna gra.
Znaczy nie, powiem ci tak, ja bym to inaczej powiedział, bo tu mówimy o okładce i o ilustracjach, ale... Jakbyś miał książkę, która by miała fascynującą historię, fascynujących bohaterów, ale była napisana językiem, nie wiem, kogoś na poziomie, wiesz, szkoły podstawowej, no to
nigdy by nie została wydana. A po drugie, wydaje mi się, że chodzi mi o to, że chcę dodać troszeczkę więcej tych subtelności. Moim zdaniem to nie ma znaczenia, bo to wszystko zależy, patrzysz naprawdę, moim zdaniem, to jest moje zdanie, ja patrzę na całość. Ja nie patrzę, rozumiesz, jeżeli chcemy powiedzieć najładniej wyglądająca gra 2024 roku, prawdopodobnie Rise of the Ronin nie znajdzie się być może nawet w pierwszej dziesiątce, chociaż w sumie zastanawiam się, co tam wyszło takiego super ładnego, nie? W ostatnim, bo tak naprawdę każda z tych gier, nawet jak spojrzysz na Finala, no to też w jakimś sensie nie dowiózł, dlatego że w 60 klatkach jest jakaś tam degradacja graficzna, nie? Więc jakby każda z tych gier na swój sposób, a z kolei powiesz, że Final Rebirth to jest jednak triple A. Więc moim zdaniem to jest... No ja się nie zgadzam z takim podejściem.
Nie, no ja myślę, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja na koniec, znaczy już na początku następnego roku, kiedy będziemy podsumowywać to i jakie jeszcze tytuły w tym roku wyjdą, no bo już zamykając trochę temat Rise of the Ronin, już tak kończąc, to zauważyłeś, że zaczyna być tak, że ludzie się obawiają pewne tytuły, tak? Obawiają się trochę, jaka będzie Indiana Jones, obawiają się, jaki będzie Star Wars Outlaws. Koncentrują się też na jakichś mało istotnych elementach. Ja jestem bardzo ciekawy tego.
Nie dotknęliśmy tego tematu Star Warsów. I ja powiem ci na przykład, ja jestem zniechęcony po ostatnim zwiastunie.
No właśnie, widzisz, a byliśmy...
Dla mnie ta gra jest...
Obaj mega optymistycznie nastawieni. Jako,
no ale ty
jako
dalej jesteś optymistyczny.
No ja jestem nadal, dlatego że ja w ogóle nie widziałem, po pierwsze, nie widziałem tego zwiastunu. Po drugie, ja jestem cały czas jakby w takim jeszcze, wiesz, jeszcze w drafcie, w tym rytmie, w tym pędzie po Jedi Survivor, gdzie... No tak, ale to powiedziałem, to się powtórzę, trudno, że Jedi Survivor przywrócił mi jakby wiarę w to, że w tym świecie Gwiezdnych Wojen jest jeszcze szansa na ciekawą historię, na ciekawą opowieść. A dodatkowo oczywiście gra jest świetna jako gameplay, nie jest, tak, jest bardzo rozbudowana, tam są świetne motywy, ale chodzi mi o to, że sama historia jest bardzo dobra. I to sprawiło, że okej, ja już nie patrzę na to, jak patrzę powiedzmy w tym momencie na Marvel, że Marvel już po prostu wychodzi mi oczami, uszami, nosem, no nie wszystkim, po prostu nie mogę, dlatego że uważam, że ciekawe historie w tym świecie, oni przestali je tworzyć, i robią tylko takie produkcyjniaki, takie, wiesz, budżetowo, wiesz, 5A, a fabularnie na poziomie po prostu teletubisiów, nie? Jeśli chodzi o...
No więc ja mam właśnie, ale ja mam właśnie wrażenie, że w przypadku tego Star Wars Outlaws może być dokładnie tak, jak mówisz. To znaczy to... I niestety ja to, jak patrzę na ten zwiastun, to raczej wydaje mi się, takie mam odczucie, że to będzie... Zwłaszcza znowu, jak patrzę na Rise of the Ronin, bo Rise of the Ronin to jest gra, w której ewidentnie, i to zresztą tak samo było w Final Fantasy VII Rebirth, ktoś o tym, gracze o tym mówili, też to było jakoś tam komentowane, że jakby te gry nie przejmują, i to samo masz w Stellar Blade, jakby oni się nie przejmują tymi wszystkimi ograniczeniami, które są sztucznie narzucane przez tych. Chociaż z drugiej strony, jak mówiłeś o tych ograniczeniach, nawet nie społeczeństwo stare, tylko bardziej tych producentów gier, aha, tych księgowych, nie, którzy mówią o tym, że okej, to musimy mieć tego, ale w sumie to trochę się zapętliłeś, nie? Pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy, bo powiedziałeś, że kiedyś twórcy mieli różne ograniczenia, które musieli przezwyciężyć. No to spójrz na kwestię płciowości, znaczy, i tych różnych narzuceń, że... przez księgowych, jako też pewne ograniczenie.
Które, nie, to nie. Chodziło o to, że kiedyś bardziej mi chodziło o to ograniczenia techniczne. Wiesz, chodzi o to, że budżetowe.
Ja wiem, że... ale to też jest ale to też jest w jakimś sensie ograniczenie, wiesz.
Przykładem, tak rozmawialiśmy, jest to, że gdyby Quake, gdyby Doom nie musiały zostać wydane w jakimś tam terminie i gdyby nie musiano podjąć jakąś taką decyzję, że nie, no tutaj mamy świetną wizję, żeby coś takiego zrobić, ale my tego nie zrobimy. Skupmy się na tym, co możemy zrobić i zróbmy to, jak najlepiej potrafimy. I to wyszło. Bo później, jak się okazało, no i to też trochę powtarzam ten
to
wątek.
To pijesz teraz do Microsoftu i do przesuwania.
Nie, do Johna Romero i Daikatany. Kiedy się okazało, że on ma całe pieniądze Eidosu, tak? To chyba wtedy ten... to oni chyba wtedy sponsorowali, powiedzmy, Ion Storm, nie? I ułożyli pieniądze na to, na Daikatanę, i oni po prostu cały czas nie byli, cały czas, wiesz, nie skupili się na tym, co mogą zrobić, tylko chcieli cały czas dokładać. I później wyszło to taki Frankenstein, spożywany z jakichś elementów, ze zmienionego w trakcie silnika, no nie? Bo też wyszedł Quake 1, no to chcemy zrobić na silniku Quake 1, bo Quake 1 był wtedy najlepszym silnikiem, a później się okazało, że wyszedł Quake 2, który jest jeszcze lepszy, i nagle wszystko, co zrobiliśmy, musi zrobić od nowa, a że masz ten budżet, więc nie musisz się liczyć z tym, że okej, no nie pozwolimy sobie na to, bo to, więc jakby to ograniczenia, nie, ale to też jest takie powiedzenie, że artysta głodny od artysta płodny, to też, kiedy nie czujesz, że jesteś pod presją, no nie, właśnie tego głodu, No to zaczynasz, nie musisz, nie jesteś, nie wiem, nie, bo też to jest oczywiście, to można różnie interpretować, ale ja uważam, że nadal, że generalnie to, że gry są coraz większe i mają coraz więcej, no to szkodzi grom, że faktycznie jeśli byłyby jakieś odgórne założenia, których musimy się pilnować i nie ładujemy wszystko, co nam przyjdzie do głowy w grze, tylko powiedzmy, okej, okay, z tych rzeczy rezygnujemy, z tego, skupujemy się tylko na tym, co wyjdzie najistotniejsze, to grze wychodzi na dobre. Ale to jest coś, nad czym pewnie nie jeden, czy projekt manager, czy jakiś producent, nie, głowił się, i gdyby był taki złoty sposób na wszystko, no to byśmy mieli praktycznie już tylko same hity by wychodziły, nie? A tak nie jest, nie? Bo też są pewne nastroje, pewne rzeczy, które trzeba zrobić, tak jak powiedziałeś, no nie, pewne jakieś naciski pod względem tego, co ma się w jakiejś grze znaleźć, odgórne. Nie wiem, ale ja tak naprawdę teraz po tym, jakim dobrym serialem, to już taki pętla do początku, okazał się Fallout, serial telewizyjny w cudzysłowie, dochodzę do wniosku, że nie jesteśmy jeszcze takiej nastaconej pozycji jako cywilizacja, jeśli chodzi o kulturę, no nie? Że producenci ostatecznie nie mogą zrobić coś, co absolutnie praktycznie wszystkim się spodoba, że nie będzie z tym i zrobią to tak, że to nie schlebia wszystkim gustom, tylko to jest zrobione w taki sposób, że ma swój, jakby to powiedzieć, że jest to zrobione tak, jak oni sobie to zaplanowali, tak jak chcieli. I przez to, że zrobili to dobrze, to się spodobało. I tak może być właśnie z Rise of the Ronin, że gdyby oni musieli zrobić tak, że to nie, no grafika musi być jeszcze lepsza i tak dalej, a nie skoncentrowali się na tym, co mogą zrobić bardzo dobrze, no to wiesz, no to byłoby tak, że pewnie w jakimś aspekcie by nie dowieźli, no nie, bo by im czasu nie starczyło, bo nie mieliby środków. No nie wiem, no, może by nie potrafili, nie wiem, nie chcę też za bardzo już się wchodzić, bo to już jest takie, wiesz, czarna dziura, no nie, i mogę się pogłębiać, ale uważam, że ostatecznie warto w Rise of the Ronin zagrać i ja, kiedy tak mówiłem o tym, że to jest AA+, czy coś takiego, to bardziej mi chodziło o to, że to jest jakaś kategoria, no nie, o której ktoś myśli, ale jednocześnie nie, polecam każdemu z otwartą głową po prostu w to wejść i dać się oczarować, nie, tym wszystkim. I tyle, kropka, no taki przydługi wywiad. Oddaję tobie już ostatnie słowo.
Nie wiem, co mam do tego dodać. Poza tym, że w dalszym ciągu wydaje mi się, że to, czy tytuł jest grą niezależną, czy AAA, czy wysokobudżetową produkcją, czy średniobudżetową produkcją, nie wiem, że ma dobrą grafikę, złą grafikę, że tu ma jakieś potknięcia i tak dalej, to w żaden sposób nie wpływa na to, czy dana gra może być uznana za... Może być, czy nie może być grą roku, jak, czy grą
zdaniem,
dekady.
Nie? Wiesz, może być proste danie i mega smaczne, może być wykwintne danie i też mega smaczne, nie?
Ale to jest kwestia właśnie, wydaje mi się, jakiegoś takiego błysku, geniuszu, który się objawia, tak. Może się objawiać, czasem może się objawić w postaci grafiki, czasem może się objawić w postaci gameplayu, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko moim zdaniem jest bardzo subiektywne, dyskusyjne i tak naprawdę nie wiem, to ja po prostu się nie zgadzam, generalnie nie zgadzam co do zasady z wieloma recenzjami, które obejrzałem Rise of the Ronin, bo rzeczywiście na podstawie tych recenzji gdybym się tylko tym kierował, to nigdy bym pewnie w tą grę nie zagrał. I myślę, że by to było smutne. Bym dużo stracił, wiesz, bo tak naprawdę ta gra jest dla mnie, to jest moje, ja nikogo nie zachęcam absolutnie do kupowania tej gry. Niech każdy się zastanowi tak naprawdę, czy tego rodzaju gameplay, czy tego rodzaju podejście jest czymś, co może mu się spodobać. Natomiast dla mnie jest to absolutnie taki, wiesz, złoty środek. To jest taki idealny punkt. To jest gra, która idealnie trafia w moje gusta, w moje oczekiwania, w to, co chciałem zobaczyć, tematyka, no jakby tu wszystko zagrało. Tak. Pewnie, gdyby ta gra wyglądała jak Horizon Forbidden West, byłbym jeszcze bardziej zachwycony, a i tak jestem zachwycony. Mhm. Także.
No i tym pozytywnym akcentem, mądrymi słowami Juliusza Sana żegnamy, kończymy 601 odcinek, otwierający kolejną serię, kolejną setkę. Dziękuję ci, Juliuszu.
Dziękuję również.
I pamiętajcie, drodzy słuchacze, żeby wpadać na Fantasmagierię, na grupę Fantasmagierii, dyskutować, komentować, czy na YouTubie, czy nie, słuchać polskiej kroniki gier. I co? I słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Trzymajcie się, cześć.